5, 4, 3, 2, 1.
Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Cześć Łukasz.
No cześć.
Twój pierwszy raz na grubych rozmowach, prawda?
Tak, ale wcale nie przytyłem.
Chyba naczelny cię lubi, skoro cię zaprosił, bo nagrywasz w duecie. Nawet bez Deusza.
Mam nadzieję, staram się być lubiany.
Także debiut bardzo ciekawy. Witajcie kochani, to są grube rozmowy, odcinek 47. Ja nazywam się Pres Perez, a ze mną jest dzisiaj święty Łukasz. Witaj.
Witam.
No, mamy taki odcinek o wszystkim dzisiaj trochę. Pomysł na ten odcinek pojawił się, kiedy rozmawialiśmy z Łukaszem przez telefon kilka dni temu i klasycznie spędziliśmy godzinę na słuchawce i stwierdziliśmy, że warto by było o tym też porozmawiać na nagraniu, żeby podzielić się z wami naszymi przemyśleniami, więc będzie bardzo klasycznie w stylu grubych rozmów. Będziemy narzekać na to, że ludzie to debile, ale nie tylko. Ale nie tylko, słuchajcie.
Nie tylko ludzie.
Też. Ja mam dla ciebie w ogóle temat na rozgrzewkę tak zwany, czy też bardziej taką opowiastkę. Pytałeś się mnie, jak mi poszły zakupy. No a ponieważ to są grube rozmowy, sam zauważyłeś, że akurat ty nie przytyłeś. Ja natomiast schudłem parę kilogramów dobrych.
Gratulacje.
Dziękuję ślicznie, natomiast w dalszym ciągu jednak z dumą i ze spokojem mogę nosić tytuł prowadzącego grube rozmowy, bo jeszcze mi wiele brakuje. O czym się przekonałem niestety boleśnie wczoraj i dziś, szukając ubrań. Wróciłem do domu dzisiaj po wielogodzinnym przeszukaniu różnych dużych galerii handlowych w całym Trójmieście z jedną paczką skarpet i kąpielówkami. W zasadzie to z dwiema paczkami skarpet.
No to grube zakupy.
Tak, no niestety, że tak, z jednej strony ja mam strasznie dużo ciuchów, ja w ogóle uważam, że mam ich za dużo, te ciuchy się zbiera, one potem wiszą w szafie, bardzo często w ogóle się ich nie nosi, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony ostatni raz zakupy takie odzieżowe robiłem rok temu praktycznie, przed wyjazdem do Lizbony i od tej pory w zasadzie niczego sobie nie kupiłem, wrzuciłem, bo ja teraz w ogóle, ja teraz wyjeżdżam na urlop, dlatego w ogóle ten temat. No i wrzuciłem sobie buty do pralki, wyprałem, odświeżyłem fajne białe buciki, także mam na wyjazd. I mówię, no ale lubię sobie czasami zrobić przyjemność i po prostu kupić sobie jakieś tam ciuszki. Czy to będzie koszula, to będzie jakiś dres, ewentualnie krótkie spodenki. Mimo tego, że mam świadomość, że jednak trochę ich w szafie mam. Natomiast to też tak jest, że na przykład t-shirty się wstępują, czasami się skrócą i tak dalej, więc mówię, no kupię sobie parę rzeczy. Lubię, to jest taka jakby, wiesz, nagroda, którą ja sam sobie robię. Nie wiem, czy ty też tak masz z ciuchami, podejrzewam, że większość facetów wcale tak nie robi.
To znaczy, wiesz co... W ogóle ciekawe, że jest to wspominasz. Nie mam tak akurat, ale ciekawe, że o tym wspominasz, bo dopiero co w zeszłym tygodniu chyba w radiu u nas mówili, że według najnowszych danych ten niestety speed fashion powoduje, że średnio na obywatela w Niemczech rocznie sprzedawane jest 19 kg ubrań i butów. 19 kg na każdego mieszkańca. To jest jakiś kosmos. Ja z żoną rozmawiałem, nie ma szans, żebyśmy my kupowali nawet połowę tego. To ile muszą kupować inni, żeby zrobić średnią 19 kilo na osobę?
No dokładnie, wiesz, dlatego ja mówię, no mimo tego, że ostatnie zakupy odzieżowe robiłem rok temu, to i tak uważam, że mam tych ciuchów za dużo, a ludzie spędzają tak swój wolny czas, prawda? No. Chodząc po galeriach i zawsze coś tam kupiąc. To jest prawda, no faktycznie, to jest bardzo dużo.
No ja to... Oczywiście od czasu do czasu kupię sobie tutaj t-shirt czy coś, na wakacjach często, nie? Na pamiątkę fajny t-shirt, jakieś takie rzeczy, na przykład sobie tam kupiłem taki t-shirt z One Piece, z Universal Studios, jak byłem w Japonii. No oczywiście, że w takich miejscach kupię sobie coś wyjątkowego, nie? Ale ogólnie nie mam czegoś takiego, że lubię kupować ciuchy. Wyjątkowo faktycznie teraz jestem na takim etapie w życiu, że mam najwięcej butów, jak kiedykolwiek miałem. Chyba mam 5 par butów, czy coś takiego. Nigdy nie miałem aż tak dużo. Ale na przykład takie, wiesz, bluzy typowe, nie? Mhm. Oczywiście niestety mam dużo hoodie, które dostałem w pracy na różnych eventach i tak dalej, jeszcze jak pracowałem we sporcie, co to już oznacza, że to było 5 lat temu. Czyli noszę cały czas bluzy przynajmniej sprzed 5 lat. Ale w pewnym momencie, bo ja nie za bardzo przepadam tak naprawdę za hoodie, ja wolę bluzę zapinaną na zamek, ale bez kaptura, bo mnie kaptur wkurza, jak potem kurtkę zakładam. To raz sobie zrobiłem takie zakupy na Zalando, ale to też jak ostatnio patrzyłem, to już chyba będzie z 5 lat temu, jak kupowałem te bluzy. Ja do dzisiaj noszę. Czy one wyglądają jak nowe? Nie, ale kurczę, ale one cały czas grzeją, one cały czas się zapinają, one nie są poprute, nie są dziurawe. A ja mam także trochę starty kołnierzyk, to nie jest powód, aby wiesz, wyrzucić ciucha i kupować nowy.
Ja mam bluzy, w których chodzę, które mają i 15 lat. No są właśnie, takie nie? bluzy, ale ja jednak też lubię mieć świeże rzeczy. Wydaje mi się, że są dwa typy facetów. Jedni, tak jak ty, jakby nie zwracają takiej uwagi na to, to nie znaczy, że są niechlujni albo coś takiego, broń Boże, tylko po prostu jakby przykładają do tego mniejszą uwagę, bo jakby to nie poprawia ich chyba samopoczucia, no bo kobiety bardzo często kupują zakupy odzieżowe ze względu tak naprawdę na poprawę samopoczucia, na zrobienie sobie prezentu, tak jak faceci kupują sobie gry wideo albo komiksy, nie?
No tak, myślę, że tak.
Ktoś może powiedzieć, że to jest seksizm, ale no nie oszukujmy się, no takie są utarte schematy i to się nie wzięło znikąd.
No, stanowcza ilość kobiet nie posiada hobby.
To już jest seksizm.
Nie będę ukrywał, jest to anegdotyczne. To jest z życia wzięte. Nigdy nie sprawdzam statystyk, ale znam bardzo mało kobiet, które autentycznie mają hobby.
Widzisz, no. to jest anegdotyczne, w ogóle wyskoczyłeś trochę ciekawie z tym tematem, w ogóle jakby nie spodziewałem się, że skręcimy w tym kierunku.
Wiesz, grube.
No właśnie, no grube rozmowy. Tak, ja wiem, o co ci chodzi, natomiast ja bym tak daleko nie szedł z tą tezą, zwłaszcza patrząc na te młode pokolenia, które idą za nami, ale nie wchodźmy w ten temat.
Patrzeć na kobiety z młodych pokoleń, które idą za nami. Jestem żonatym, normalnym facetem, jak patrzę na młode pokolenie, które idzie za nami, to żona na mnie krzywo patrzy.
Tak? A to zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Autentycznie, słuchaj, dzisiaj jak wchodziłem do Riviery w Gdyni, to wychodziły dwie młode dziewczyny, 20-letnie mniej więcej na oko. Jedna z nich była absolutnie w moim typie, taka brunetka, piękne oczy, młoda dziewucha, i jakby zwróciłem na nią uwagę, wpadła mi w oko, ale to nie było takie wpadła mi w oko, jak wiesz, dziewczyny mniej więcej w naszym wieku wpadają mi w oko, bo jakby te 20-latki coraz bardziej dla mnie są już dziećmi. Natomiast gadaliśmy z moim kumplem z pracy, z Marcinem, którego serdecznie pozdrawiam, on z nami jeździ w lidze Rush Rally Origins na Discordzie.
Panie, jeździ.
To nie jeździ, prawda? Bardzo fajna zabawa, zachęcamy tak w ogóle przy okazji, jeżeli macie ochotę się z nami pościgać, no nieważne. Dzisiaj będzie bardzo, jak widzicie, będziemy bardzo skakać po tematach, ale to dobrze, o to chodziło w sumie. No i tak sobie rozmawiamy z Marcinem, Marcin mi towarzyszył dzisiaj na zakupach i ja mówię, wiesz co, bo on mówi, no ale taka młoda dziewucha, ja mówię, stary, bo to nie o to chodzi, że są ci, ja rozumiem trochę tych starych dziadów, tych bogaczy, 60-letnich, którzy umawiają się z modelkami, które mają 25 lat, ale nie dlatego, że myślę o seksie, tylko im jestem starszy, a mam już 41 lat, tym bardziej zaczynam odczuwać to, że młodość się skończyła. To znaczy, tak jak na poprzednim odcinku Tomek Pieniak, na poprzednim odcinku Grubych Rozmów powiedział, że to było ostatnie taki letni wieczór, ostatni taki wrześniowy wieczór, ja teraz chyba trochę przekręcam, przepraszam. Jakby ten sentyment w życiu codziennym, wiesz, patrzysz na tą dziewczynę, która ma piękne, zdrowe, lśniące włosy.
Taką... Wiesz, że jak się schyla, to jej kręgosłup nie boli, nie?
Nie boli jej kręgosłup, ona ma taką piękną, młodą cerę, skórę. I teraz ja wiem, że część ludzi sobie myśli, Jezus Maria, co za zbok, nie o to mi chodzi. Wiesz, jaka jest moja myśl, jak ja ją widzę, tą dziewczynę, dzisiaj, w tym korytarzu, czy tam pod tą galerią?
Podejrzewam, no ale powiedz.
Boże, jak ja bym chciał znowu tak się zakochać w takiej kobiecie. W sensie poczuć to, co czułem, kiedy sam miałem 20 lat i zakochałem się w kobiecie, wiesz. Jak ja bym chciał
poczuć... Chodzi ci chyba bardziej o to, że chciałbyś, mając 20 lat, zakochać się tak mądrze, jakbyś to dzisiaj zrobił.
Nie. Ja po prostu tęsknię za tamtymi uczuciami.
A, rozumiem.
Za tą młodością, nie? I za tym, że wiesz, ja nie jestem, wiesz, jestem starym kawalerem, miałem trochę kobiet w życiu, miałem krótsze związki, dłuższe związki, jakieś romanse przelotne, poznałem wiele kobiet w życiu, przyjaźniłem się zawsze z kobietami od dziecka też, dogaduję się z kobietami, nie? I im jestem starszy, tym bardziej mam wrażenie, że ja już się nie zakocham więcej. Na pewno nie tak, jak potrafiłem zakochać się, kiedy byłem młodym człowiekiem. I ja widząc dzisiaj tę dziewczynę 20-letnią z tymi pięknymi kasztanowymi włosami, tymi pięknymi, jaśniejącymi oczami, które błyskały w każdą stronę, ja się nie ślina na niej widok, nie mówię, cycunie, tylko myślę sobie, Chryste Panie, jak pięknie byłoby być znowu tam, gdzie jest ona teraz i móc się zakochać w takiej fajnej, młodej dziewczynie z tą świeżą głową, którą wtedy mieliśmy. Wiesz, chyba o to mi chodzi.
No, rozumiem, o co ci chodzi. To jest takie uczucie miłości połączone z nostalgią tak naprawdę.
Tak,
no,
tak.
I dlatego to się takie przyjemne wydaje. No, rozumiem.
Bo wiesz, bo prawda jest taka, że gdybym zaczął z tą
Ale powiem ci, że ja tak zupełnie nie mam. Ciężko mi jest wiesz, zrozumieć to, o czym mówisz, przez to, że jestem szczęśliwie żonaty prawdopodobnie.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Jesteśmy
ja,
w innych
ja na
miejscach.
Co dzień przeżywam, ja na co dzień, wiesz, po prostu no, mam wspaniałą miłość, nie? Ale znaczy mówię, no nie chcę powiedzieć, że rozumiem, bo nie jestem przekonany, czy rozumiem.
Znaczy, widzisz, bo...
A nie chcę, żeby to były takie puste słowa, że nie, no rozumiem, o co ci chodzi, Grzechu.
Nie, no bardzo dobrze,
wydaje mi się, że rozumiem, ale tak naprawdę
bardzo dobrze,
jest,
że tak
pewien.
Mówisz, bo jednak, wiesz, patrzymy z innych perspektyw, nie? I jakby to jest super, że jesteś szczęśliwy, że macie świetną rodzinę, kochacie się i w ogóle to jest oczywista oczywistość, nie? Natomiast ja nie wiem, czy to wynika z tego, że ja jestem kawalerem, bo wiesz, bo może jestem kawalerem, ale ja nie jestem człowiekiem samotnym, wiesz o co chodzi. Mi akurat samotność nie doskwiera i jakby chodzi mi o to, że to jest, ja mam wrażenie, że to jest bardziej cały czas u mnie ta rozkmina po przekroczeniu 40 i to takie godzenie się z tym, że ja naprawdę zaczynam się starzeć, że niektóre rzeczy się skończyły, że one już bezpowrotnie zostały zamknięte w moim życiu, albo że o wiele rzeczy jest teraz ciężej niż było kiedyś. I wydaje mi się, że ten przelotny moment, kiedy ja dzisiaj spojrzałem na tę dziewczynę, bardziej wynikał i z tego, jakie ja wtedy poczułem uczucia, poczułem emocje, bardziej wynikał z tego, a nie, wiesz, z jakiejś tęsknoty za byciem z kimś, bo to zupełnie nie o to chodziło. Natomiast tak, wracając jeszcze na chwilę do grubasizmu. No grubasizm na rozgrzewkę miał być, a tutaj nostalgia, młode kobiety, wszystko naraz.
Wszyscy już dawno wiedzą, że tytuł pochodzi od grubych tematów, a nie od grubych ludzi. Tak więc.
Oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie po tych 4 czy 5 miesiącach na siłowni, gdzie mi pięknie leci obwód cały czas w brzuchu, na tyłku, rosnę w barach, rośnie mi biceps, ludzie mi zwracają uwagę na to, że mówią, lepiej wyglądasz, schudłeś, nawet mój trener ostatnio mówi, kurde, ale ty schudłeś, a ja mówię, ale gdzie ja schudłem, ja nie czuję tego, wiesz, ja czuję postęp, bo mnie plecy tak nie bolą, bo ja robię coraz trudniejsze ćwiczenia, rozwijam się cały czas i jestem niesamowicie szczęśliwy z tego powodu, ale ja nie mam wrażenia jakiegoś takiego, wiesz, dużego postępu, jeżeli chodzi o to chudnięcie i faktycznie z jednej strony jak patrzysz na kartki i trener pokazuje mi, taki miałeś obwód w pasie 2 miesiące temu, taki masz dzisiaj, taki miałeś w bicepsie, taki masz dzisiaj, to widzisz to i mówisz, ło, jest progres. Zresztą sam widziałeś ostatnio moje zdjęcie z siłowni i mówisz, no, że widać, prawda? Ej, widać, Mati, widać. Czy widać po mnie? Wiesz. Ale poszedłem do sklepu i się okazuje, no sorry, ja dalej jestem grubasem, jestem dalej panem parówką i przeżyłem 2 dni absolutnej frustracji, próbując kupić ubrania, dlatego że niestety, ale ubrania dla dużych facetów, i to już nie jest kwestia tego, że ja jestem gruby, ale to jest też kwestia tego, że jestem wysoki, że jestem postawny, rozumiesz? I ostatecznie...
No duży jesteś, no.
Jestem dużym chłopem i ubrania dla dużych chłopów ciężko kupić. To znaczy one pojawiają się w małych ilościach w sklepach i znikają w pierwszej kolejności. Więc jeżeli nie przyjdziesz w dniu dostawy z samego rana albo nie trafisz, że akurat była dostawa i nie przebierzesz tych paru dużych koszulek, które przychodzą na sklep, to nie masz szans, żeby kupić coś dla siebie. I ilekroć robię taki run, bo w zeszłym roku było dokładnie to samo i wtedy udało mi się parę rzeczy kupić.
Ale wiesz co, ale to jest chyba prawo Murphy'ego.
Czemu? Jest,
no bo ja za to mam wrażenie, że przychodzę do sklepu i na przykład jest jakaś końcówka serii i widzę fajne t-shirty, to zostały same XXL.
A widzisz.
Tak więc... wiesz co, to chyba tak jest po prostu i zapamiętujemy po prostu te momenty, że coś nam się spodobało i nie było naszego rozmiaru. Jak gdyby, oczywiście możesz mieć rację, to jak, ponownie, anegdotycznie, ale no ja za to mam w ten sposób właśnie, że wiesz... Wchodzę do sklepu, widzę właśnie, są wyprzedaże i na tych wyprzedażach są, kurczę, wiesz, same XXL-ki właściwie. I ja przez to, że jestem taki no, bardzo przeciętny.
Mówisz o swojej posturze, oczywiście nie o osobowości, broń Boże.
No, oczywiście, pod tym względem, wiesz, jestem po prostu normalny, ale wiesz, no tak, no, jestem no, troszeczkę chyba niższego niż średniego wzrostu, że tak powiem, ale nadal w tej, no, biorę zwykłą L-kę.
No
to
szczupły
jest mój
jesteś,
rozmiar.
No.
Ale tak, wiesz, i wydaje mi się, że tego najpopularniejszego rozmiaru teoretycznie powinno być najwięcej, a i chyba pewnie jest, tylko on się pewnie też pierwszy wyprzedaje. I nie wiem, ale właśnie to, tak więc mam wrażenie, że to jest jak z prawem Murphy'ego. Jak gdyby każdy widzi, wiesz, to co go dotyka.
No wiesz, tyle tylko, że jak rozmawiam z paniami i właśnie rozmawiałem w zeszłym roku i rozmawiałem dzisiaj, to one mówią jednak, że rzeczywiście te największe rozmiary zawsze przychodzą w małych ilościach i szybko schodzą. A dużo sklepów, dużo marek nie ma takich naprawdę dużych rozmiarów i jeżeli podwójna XL-ka to jest absolutny maks i teraz ja wiem, że podwójna XL-ka to jest dużo, ale jak ma się, wiesz... moją wagę plus moją posturę, no to podwójna XL-ka niestety źle na mnie wygląda, po prostu.
No, i no rozumiem.
Ta potrójna XL-ka by się przydała, wiesz, okej, okay, teraz ten brzuch coraz bardziej spada, zostały bary, wiesz, jeszcze trzeba teraz podnieść cycki, tak, żeby to była klata i będzie super. No ale ten brzuszek jest, ten obwód jest i wiesz, i podwójna XL-ka jeszcze wszystko jest slim fit,
musisz jeździć raz w roku na tydzień shoppingu do Stanów.
Chyba tak, wiesz, naprawdę. Bo,
i to ci załatwi, wiesz.
Żebyś wiedział, no.
Bo jednak tam niestety, tych dużych rozmiarów jest, o rany.
Niestety jednak wszystko podwójne XL w slimficie, a czasami nawet potrójne XL w slimficie, te rozmiarówki są naprawdę dziwne, powoduje, że no, dalej jest pan parówka. No. Oczywiście, ja wiesz, ja nie rozpaczam, bo ja idę do przodu, tak? Ja jestem zadowolony z tego, że wziąłem się za siebie i po prostu robię to, co trzeba robić, a powoli do przodu, ale jednak taki liść był dzisiaj w tym sklepie, nie?
No rozumiem. No ale dobrze, to kolejna motywacja, no.
Nie, no oczywiście, że to jest motywacja, tylko faktycznie fajnie by było jakieś tam ciuszki sobie jednak przytulić, a na ten moment nie znalazłem, ale będę jutro szukał dalej. Natomiast a propos...
Online kupuj ciuchy.
No jak online? No właśnie stary, widzisz, to jest problem, na przykład z butami chociażby u mnie online. Ja nie jestem w stanie kupować butów online, bo mam zbyt szeroką stopę z przodu. I ona powoduje, że przy moim tam w teorii 44-45 czasami jest tak, że 44 będzie za małe, bo mimo tego, że na długość jest dobre, to ten but się zwęża, wiesz, z przodu stopy, tam gdzie masz palce i moja noga po prostu w to nie wchodzi, na przykład.
No to jeszcze masz tak, że ty jeszcze szukasz różnorodności. Ja już jestem na tym etapie też właśnie w życiu, że jak znalazłem ileś tam lat temu, 5-6 lat temu już, że 43 od Pumy mi pasuje jak ulał, to przez te wszystkie lata kupiłem tylko buty Pumy rozmiar 43.
Znaczy tylko buty Pumy, czy tylko jeden model Pumy?
Nie, tylko buty od Pumy 43. Nie, no bo, wiesz. Zresztą wiesz, jak one przychodzą, wiesz, jak w Zalando sobie wiesz, zamawiam na przykład 4-5 par butów, one przychodzą, przymierzam, wybieram te, które mi najbardziej pasuje, najlepiej leżą na nodze i odsyłam, to jest wszystko za darmo, wiesz...
Ja wiem, ma to sens i dużo ludzi tak robi i mi o tym mówi, tylko że ja zawsze robię zakupy odzieżowe na spontanie. To znaczy albo przechodząc przez sklep, bo musiałem kupić coś innego, stwierdzam, to teraz wbiję do sklepu i kupię sobie jakiś t-shirt i wtedy wychodzę z 4, albo właśnie mam coś takiego, w sobotę wyjeżdżam, bo w niedzielę rano mam lot z Warszawy na wakacje i jest dzisiaj czwartek wieczór, o kurczę, chyba muszę sobie kupić ciuchy, no w sumie to
no tak.
Zacząłem o tym myśleć wczoraj, ale wczoraj też miałem mniej czasu, żeby te sklepy tam przeglądać. Tak czy inaczej, wiesz, wracając do tego, dwa typy facetów, nie? Chodzi mi o to, że ja, odkąd pamiętam, od dziecka zwracałem uwagę na ubrania. Zawsze na to zwracałem uwagę. Ja nie mówię, że jestem znawcą albo że się super ubieram. Nie, nie, nie. Ja i moi kumple już w podstawówce patrzyliśmy na to wszystko. Zresztą nie tylko my, dużo dzieciaków zawsze zwracało uwagę na ubrania, prawda? To wynikało z subkultury, z popkultury, muzyka, której się słuchało i tak dalej, i tak dalej. Na przykład myśmy wychowani na hip-hopie zawsze zwracali uwagę na przykład na to, że takie spodnie, czapki, bluzy właśnie z kapturami, czy przede wszystkim piaskowce, czyli te buty takie, wiesz, robocze, na wysokim obcasie typu Caterpillar czy Timberland, tylko że nas oczywiście, ani na przede wszystkim naszych rodziców nigdy na te buty nie było stać, więc myśmy tam jakieś polskie podróby zawsze od rodziców dostawali i zasuwali w tych butach zawsze, wiesz, bo tak wyglądali raperzy na teledyskach, które myśmy oglądali za dzieciaka. I potem jakoś to w dorosłym życiu mi zostało. Ja lubię trochę pokombinować, faktycznie lubię zmieniać trochę rzeczy, lubię rozejrzeć się czy za butami, czy za kurtkami i tak dalej, i tak dalej. I na przykład też przez to bardzo często w grach lubiłem przebierać postaci w różne ciuszki, a GTA 5 to w ogóle był,
no tak,
że tak powiem, szok, jak ja zobaczyłem te wszystkie sklepy i ile tam można kurteczek i butów kupić dla tych ludzików tam.
No ja za dzieciaka to tylko miałem raz taką fazę, jak do Polski weszły te takie ubrania tej firmy Starter.
No tak.
I tam, wiesz, z zespołami koszykówki z NBA i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałeś o butach, to tylko szybko nawiążę, bardzo krótko. Tak wspomniałeś o tych Caterpillarach i oczywiście kiedyś nas nie było na to stać. To też właśnie dopiero co w tym tygodniu rozmawiałem z Karoliną odnośnie jakości butów.
Czyli ze swoją małżonką.
Tak, z moją żoną. No bo 2 lata temu kupiłem jej Martensy takie wysokie. No wiesz, no kiedyś też w Polsce było ciężko kupić takie buty. To
no tak.
Drogie buty. Ale kupiliśmy, wiesz, zaryzykowałem i no, pewnie nawet widziałeś, takie błyszczące fioletowe one są.
No tak.
I to jest niewiarygodne, że one po 2 latach nadal nie są porysowane, zniszczone. Oczywiście, no moja żona nie jest już małym dzieckiem, które niszczy szybko buty czy coś takiego, ale ja się spodziewałem, że one po miesiącu będą wyglądać, wiesz, tragicznie, no bo jednak są błyszczące, no mają, wiesz, są zrobione na wysoki połysk, a one cały czas naprawdę wyglądają całkiem konkretnie i tak mnie ta firma, wiesz, jak gdyby przekonała do siebie tym. Nie, że ja bym sobie kupił, bo to w ogóle nie jest mój styl butów, ale chodzi o to, że jest trochę tych firm takich, które, wiesz, od lat produkują obuwie jak gdyby bez zmian, tak jak na przykład te słynne klapki niemieckie, te Birkenstocki, nie?
Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
No, to są takie słynne dosyć klapki, które kosztują, wiesz, po 100-200 euro, nie? ale one też, ludzie kupują je od lat, dlatego że one nadal do dzisiaj są, wiesz, robione ręcznie, w taki sposób, wiesz, ze skóry i tak dalej. I czasem faktycznie warto na dobre obuwie
wydać
pieniądze.
Oczywiście ja cię doskonale rozumiem. Ja miałem 30 lat, jak zacząłem świadomie kupować markowe ciuchy, bo było mnie na to wreszcie stać. I zacząłem najpierw nosić buty Nike'a, potem przerzuciłem się na Pumę, więc propsuję twoją Pumę. I kupiłem sobie też na przykład właśnie, zacząłem sobie kupować już piaskowce Caterpillara. I na przykład ostatni model, który kupiłem, w którym jeszcze tej zimy chodziłem cały czas, one są oczywiście już wyblakłe, one są oczywiście tu i ówdzie gdzieś tam nadszarpnięte zębem czasu, czy też innym butem, ale nie skłamię, jeżeli powiem, że noszę je już z 7 lat? Wiesz, a no, może i dłużej? Nie pamiętam. I one kosztowały oczywiście swoje pieniądze, ale to też nie były jakieś kosmiczne pieniądze i one do dzisiaj się trzymają. To jest, wiesz, rzeczywiście, jeżeli chodzi o markowe ciuchy, to z jednej strony to jest tak, ale z drugiej strony właśnie dzisiaj, jak byłem na tych moich odzieżowych wojażach, to wyobraź sobie, że przeglądam tam różne ciuchy i patrzę na przykład bardzo fajne różne dresy Adidasa. Ja lubię dresy, lubię w nich chodzić. Najlepiej, żeby miały kieszenie na zamek. Niestety żaden z tych modeli, które oglądałem, nie miał, więc w końcu nie kupiłem. I one tam były trochę przecenione, bo to był ten Fashion House w Gdańsku, więc to jest taki outletowy sklep. I bardzo dobre dresy były po 140-160 zł za parę. Bluzy w podobnych cenach, tam 205-209 zł, mówię, to są wreszcie sensowne ceny, bo te dresy potrafiły kiedyś kosztować znacznie więcej. No. Ja wiem, że to jest też outlet, więc te ceny są lepsze, ale co za różnica, czy kupisz to w Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu, czy w Fashion House na Matarni, jeżeli zapłacisz po prostu mniej, no ale oczywiście tam na Matarnię musisz się dostać, nieistotne. I przechodząc mówię jeszcze, poczekaj do kumpla, mówię, poczekaj jeszcze, zerknę na chwilę do Bossa, bo już jestem tak zdesperowany, że po prostu patrzę wszędzie, no może coś bym fajnego dla siebie znalazł. I szmaciana bluza, cienka bluza z kapturem, w brzydkim takim zielonym kolorze, bez żadnego polotu, rozumiesz, 800 zł, bo to jest Boss. A to jest taka sama szmata jak inne.
Tak, tak. Jest coś takiego, że... Znaczy, nie powiem, że są takie same jak inne, bo niestety jak się kupi te tanie ciuchy w jakimś tam Kiku czy gdzieś, to to są autentyczne dżinsy,
tak,
które się przecierają od patrzenia, nie?
Oczywiście, tylko że ta bluza Pumy czy Adidasa za 200 zł będzie tak samo dobra gatunkowo jak...
Dokładnie jak ty powiedziałeś, że kupiłeś Nike i przerzuciłeś się na Pumę, nie? No to ja mam coś takiego, że Nike od Pumy nie są moim zdaniem nic lepsze, a są dwa razy droższe, nie? I to jest coś takiego... No sorry, ja mam za tą łyżwę tyle zapłacić, czy o co tu chodzi, nie?
Tak, mój ojciec całe życie się śmiał, że ja i moi koledzy podniecamy się tym, że właśnie na bluzach i na koszulkach są znaczki. I czy to będzie Adidas, czy to będzie właśnie łyżwa Nike, czy to będzie Puma, znaczki, znaczki, znaczki. Co prawda rzadko kiedy mieliśmy te znaczki, bo rzadko kiedy moich rodziców było stać, żeby nam je kupić, albo po prostu wiesz, myśmy sami gdzieś tam trafiło się to w lumpeksie czy na jakieś przecenie, czasami to się miało. To nie było tak, że myśmy chodzili ubrani od stóp do głów w znaczki, ale ja mam wrażenie, że, znaczy mam wrażenie, jestem pewien, że mój ojciec miał rację, bo mój tata kiedyś mówił, was to chyba te znaczki grzeją. Jak myśmy wychodzili, wiesz, ja może nie, bo ja byłem zawsze chorowity, ale wychodzili kumple i mieli, wiesz, bluzę z kapturem, z łyżwą Nike'a na pół klaty i zero kurtki, zero czapki. Mój ojciec mówił, was to te znaczki chyba grzeją. I on miał rację, że, wiesz, i ludzie zwracają na to uwagę i masz tych wszystkich wieśniaków, którzy biegają Tommy Hilfiger, wszędzie, wiesz, to jest najważniejsze. I oni przeglądają te, wiesz, te wszystkie promocje, te wszystkie outlety, lumpeksy, kupują po taniości, no bo ja się wcale nie dziwię, bo ceny są jakieś kosmiczne.
No takie potem, ceny, wiesz, poza outletem, poza discountem, to są po prostu...
To już są ceny dla naprawdę bogatych ludzi, nie?
No, dla naprawdę bogatych ludzi to są te absurdalne ceny na przykład Louis Vuitton czy coś takiego, bo to są w ogóle...
To są w ogóle takie kategorie, o których ja nawet nie myślę, stary.
Tak, to
nie?
są takie wiesz. Kategorie, które dla mnie nie powinny istnieć normalnie w naszym świecie, nie? Jak ja widzę, że t-shirt może kosztować 400 euro czy coś takiego, to ja mam... No naprawdę, powaliło, nie? I to jest zwykły biały t-shirt z jakimś LV. Ja i ty dzisiaj, masz coś takiego, no bez jaj.
Nie? Ja dzisiaj w TK Maxie, słuchaj, t-shirt Karla Lagerfelda widziałem, zwykły biały t-shirt z napisem Karl Lagerfeld i on kosztował chyba 200 zł. Ja sobie myślę, no bez jaj, no. Jak ja za te 200 zł mogę mieć wypasioną bluzę Pumy albo Nike'a, no. Wiesz, ale wracając do tych wieśniaków w koszulkach Tomiego, czy tam w innym Bosie, że jakby wiesz, że oni... I fakt jest coś takiego do dzisiaj, że ludzie po prostu, wiesz, napinają tą klatę i tam jest ten ludzik grający w to polo swoją drogą. No. Ja uwielbiam perfum i Tommy Hilfiger i uwielbam Polo Sport Ralpha Laurena. To są fantastyczne perfumy, natomiast mam moralny dylemat, bo okazuje się, że Polo Sport należy do Nestle. A jak wszyscy wiemy, Nestle wykorzystuje ludzi w Afryce i nie tylko, i każe płacić im za wodę, plus bla, bla, bla. Straszna korporacja. I trochę, powiem ci szczerze, jak obejrzałem sobie pewien dokument na temat Nestle, to nie wiem, czy kupię jeszcze kiedyś Polo Sport. A uwielbiam, rozumiem. Ale nieistotne. Znaczy istotne, to jest bardzo ważne, przepraszam. Bardzo ważne, no. Tylko po prostu nie jestem przygotowany do tego, żeby dzisiaj tutaj
o tym rozmawiać.
Tak, tak.
To nie, o moralności zakupów możemy sobie zrobić kiedyś inny odcinek.
Otóż to, bo to też jest właśnie w sumie bardzo ważna i ciekawa...
Jeszcze Teslą rzecz. To się wypowiem.
No, widziałem ostatnio na ulicy Wrzeszcza jako zaparkowaną Teslę z napisem autentycznie, no szkoda trochę tego samochodu, bo koleś miał taką białą Teslę z czarnymi elementami i przykleił sobie na boku taki duży napis z czarnymi literami. Kupiłem Teslę zanim Elon Musk zwariował.
Ale też taką naklejkę już sobie kupiłem, tylko muszę mieć auto, żeby nakleić.
No proszę. No. W każdym razie, ubrania, tak, sprawiało mi radość, tak, uważam, że mam ich za dużo, tak, jestem grubasem, panem parówką, niestety jeszcze tak. To też jest w ogóle ciekawy temat a propos tego zbieractwa i tego, co ty powiedziałeś o tych 19 kilogramach, czy w ogóle trzymania w domu takiej ilości rzeczy. Ja ostatnio u moich rodziców mówiłem, mamo, po co tobie i tacie 40 ręczników, nie? Po co, wiesz, po co tyle pościeli, po co tyle prześcieradeł? Wiesz, ostatnio byłem u babci i dziadka, mój dziadek ma 91 lat i się trzyma chłop, całe szczęście, babcia zresztą też, chociaż po długich i ciężkich przebojach jest. Dziadek ma teraz chore kolano i biedak się coraz gorzej rusza, czeka go operacja. Ja przychodzę i on mówi, zaraz siądziemy do kawy, tylko on musi wsadzić tam do szafy na górę pościele wyprane, nie? Ja mówię, no to ja je wsadzę, nie? Nie, 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 bo ty nie wiesz jak, wiesz co chodzi. Ja mówię, dziadek, no, masz chore kolano, człowieku, ja to wsadzę stojąc, tak jak stoję, a dziadek wyciąga taką, wiesz, małą drabinkę z trzema stopniami i tam się ładuje na tą drabinkę. Ja mówię, człowieku, mówię, przecież ty ledwo chodzisz, daj mi wsadzić te prześcieradła. Nie, on to wsadzi sam. No i z tyłu stoi babcia i oczywiście, wiesz, mówi, dziadek wie jak układać, nie? nie pogadasz, wiesz.
Przez 50 lat małżeństwa się nauczył.
Człowieku, 64 lata oni są małżeństwem. No, cudowny, niektórzy tyle nie żyją.
Cudowny czas. No.
Biedny Val Kilmer właśnie zmarł w tym tygodniu, miał 65 lat tylko, nie? No. A mój dziadek z babcią są małżeństwem od 64. No i w każdym razie, wiesz, ja też patrzę do nich, do tej szafy i mówię, ludzie kochani, może ja przyjadę i wam zrobię trochę porządków, co? Może część tych rzeczy oddamy potrzebującym, oddamy biednym, no bo po co wam tyle tych rzeczy? A, bo to wiesz jak to jest, im człowiek starszy, tym bardziej zbiera i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem się właśnie nad tym zastanawiać, że naprawdę nikomu nie jest potrzebne 40 ręczników. Nikomu.
No nie, nie. Oczywiście, że nie. Ja to samo mam, wiesz, u mojej mamy, mimo tego, że ma małe mieszkanie i u teściów i wszędzie jest niestety to samo, że jakoś nie umiemy, znaczy, bo ręczniki to jest taki przeklęty przedmiot, że ten stary najlepiej wyciera. I idziesz na zakupy, myślisz, o, ładny nowy ręcznik se kupię zamiast tego mojego starego wycierucha, nie? Ale ten stary wyciera i no i to tak jest, no. Gadam już jak stary dziad, ale jestem starym dziadem, to mogę tak gadać. Ale tak niestety jest, no. Bierzesz, kupujesz ten nowy ręcznik, kurczę, wycierasz te jaja, tam cały czas mokro i...
Oj.
Tak samo moja mama miała taki okres, że bardzo lubiła ręczniki z mikrofazy.
Mikrofibry?
Z mikrofibry, no. Mhm. I one niby tak fajnie wycierają, ale masz takie uczucie cały czas, że jesteś trochę wilgotny, że one tak...
Si.
Inaczej trochę wycierają niż jednak taka frota, nie?
Mikrofibrę to ja używam, wiesz, do ścierania kurzy i do przemywania blatów, nie? To jest faktycznie, o czym my w ogóle rozmawiamy, ej! wiesz, domowe porady z Grzesiem i Łukaszem. Dobra. Wiesz. Zresztą domowe porady i ty i remontowanie, jaki ty jesteś złota rączka, to zupełnie inny temat, ale jeszcze
zanim przejdziemy
okazja
do głównego tematu, bo widzę, że chcesz.
Znaczy jeszcze mam też jeszcze jeden temat po drodze, który w zasadzie jest wstępem do głównego tematu, ale oczywiście jeżeli masz coś więcej, to zapodawaj.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie będziemy rozmawiać o prezentacji Nintendo Switch 2.
No nie, bo to są grube rozmowy, nie? To no, nie jest jakiś tam podcast dla dzieci o gierkach dla dzieci.
Bo podejrzewam, że część słuchaczy mogłaby chcieć usłyszeć naszą opinię, moją pewnie mało kto, ale...
Tym bardziej moją.
Twoją każdy. Ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo to są grube rozmowy, tak więc chciałem tylko...
Nie, na pewno, wiesz, teraz tak będzie, że ten odcinek pojawi się po odcinku podcastu, który też już jest nagrany i dopiero dużo później... Prawdopodobnie na początku maja pojawi się kolejny odcinek rozgrywki, w związku z czym nie wiem, czy ktokolwiek u nas na podcaście będzie w ogóle to Nintendo omawiał. Na pewno wszyscy już zdążyli przegadać ten temat i faktycznie nie chciałbym dzisiaj jakby, wiesz, poświęcać czasu na to, tym bardziej, że wiesz, my i tak naprawdę dzisiaj będziemy rozmawiali o grach. Nie?
Tak jest.
Ja mówię, że to nie jest podcast o grach dla dzieci, ale tak naprawdę sam z siebie się nabijam, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o grach, ale może nie tylko, znaczy nie tyle o grach, co o społeczności graczy. Ja chciałem zacząć od takiej fajnej rzeczy, od ciepłej rzeczy, od dobrych wiadomości, od dobrej energii. Ja uważam, że w ogóle w tym świecie, w którym dzisiaj my żyjemy, dzielenie się dobrą energią jest bardzo, bardzo ważne. I skupianie się na tej dobrej energii. Dlatego ja zacznę od dobrej energii. Otóż dawno, dawno temu, bo to już jakieś 15 lat temu, założyłem tę grupę, o której wielokrotnie opowiadałem, która nazywa się Gry, których nie znasz, a powinieneś. Ona dzisiaj jest martwa, mimo tego, że nadal istnieje, ale wtedy to był taki moment, w którym w tej grupie znaleźli się ludzie, którzy zostali w dłuższej perspektywie moimi przyjaciółmi i moje życie się zmieniło, bo po prostu poznałem tam wielu fantastycznych ludzi, chłopaków z rozgrywki, dołączyłem do rozgrywki, siłą rzeczy przez to poznałem też ciebie i jakoś to się wszystko tak potoczyło. To jest jak ten mem z Bomburem z Hobbita, który niesie dwa ogromne sery w tej spiżarni u Bilbo Bagginsa i jest podpisane: wszystkie decyzje, które podjąłeś w swoim życiu, doprowadziły do tego, żebyś w tym właśnie momencie zobaczył zdjęcie Bombura z serami.
No
i,
tak.
I właśnie, i, ale o co mi chodzi, że wtedy na grupie Gry, których nie znasz, a powinieneś, mieliśmy fantastyczną społeczność różnych ludzi, którzy razem grali ze sobą w gry. Ja miałem ziomków z Trójmiasta, z którymi żeśmy się spotykali w realu. Chodziliśmy razem do kina i na pizzę. Robiliśmy sobie raz na pół roku LAN party, gdzie wszyscy zwoziliśmy komputerki i przez cały weekend graliśmy razem w gry.
Jak już powiedziałeś, spotykaliśmy się i robiliśmy sobie to już...
To już cię fantazja poniosła.
Też byłem ciekawym, czekałem, jak to z grami połączysz, ale...
Aczkolwiek jakby wiesz, to był taki czas jeszcze, wiesz, mieliśmy te 20 kilka lat, byliśmy przed 30, wchodziliśmy w to bardziej dorosłe życie i jednocześnie było więcej luzu. To znowu ten temat nostalgii, jakiegoś powrotu do tych czasów minionych.
No to był ten moment, gdy mieliście już jakieś sensowniejsze własne pieniądze, a jeszcze nie mieliście żony i dzieci. No.
Tak, tak, tak. I jakby ogólnie rzecz biorąc to wszystko... Niektórzy potem już mieli te żony i mieli dzieci i dalej się spotykaliśmy na LAN party i dalej chodziliśmy czasami na piwko czy do kina, wiesz. Coraz rzadziej. Natomiast te interakcje popkulturowe z ziomalami przeniosły się do internetu. I w internecie prowadziliśmy zażarte dyskusje, często się kłócąc, ale też często się ciesząc, dobrze się bawiąc, grając razem przez internet i prowadząc godzinne dyskusje na TeamSpeaku czy teraz na Discordzie. I właśnie chciałem...
No właśnie, czekaj, ja tylko powiem, bo masa nowych słuchaczy na pewno tego nie wie, ale rozgrywka jest nagrywana na TeamSpeaku GKNZAP.
Tak, to się zgadza.
I cały czas jest kanał Rainbow Six.
To się zgadza, to się wszystko zgadza.
Tak więc.
I dlaczego o tym wspominam? Bo doszliśmy do takiego momentu, w którym przebywanie w internecie nie sprawia już przyjemności, prawda? Stało się bardzo toksyczne. Social media są okropnym miejscem, pełnym botów, troli i po prostu bardzo negatywnej energii, bo dzisiaj ludzie bardzo lubią na wszystko narzekać, wszystko krytykować i nienawiść jakby wylewa się wiadrami już w tej chwili. Do tego niestety głupota ludzka nas otacza z każdej strony i ja wiem, że często były takie głosy, jak myśmy jeszcze z Kuldanem nagrywali grube rozmowy i mówiliśmy, że ludzie to debile, to pojawiały się komentarze, jak wy możecie tak mówić o ludziach, jak wy możecie tak się wywyższać. No otóż, moi drodzy, prawda jest taka, że zawsze mieliśmy rację i jesteśmy na wyspie otoczonej morzem idiotów. I te
Chciałbym
fale...
zauważyć, że mówiąc ludzie, wliczamy siebie troszeczkę w to.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, fale debilizmu rozbijają się o naszą wyspę i coraz bardziej zalewają brzegi. Ta wyspa robi się coraz mniejsza. Nie chce nam się już patrzeć w ten internet. Mimo tego, że spędziliśmy ostatnie 15 lat w internecie, nie chce nam się dyskutować, bo tam po prostu dzieje się bardzo źle. I ja się bardzo cieszę, że w tym samym momencie nasza społeczność na Discordzie zrobiła się takim fajnym miejscem, w którym prowadzimy często ciekawe dyskusje. Dalej się kłócimy oczywiście, to jest oczywista oczywistość, ale przede wszystkim jednak sobie żartujemy, rozmawiamy, dzielimy się wiedzą, informacjami i mamy te ustawki. Te ustawki, które kiedyś właśnie jeszcze na GKN ZAP funkcjonowały, które oczywiście nigdy nie odeszły, bo zawsze gdzieś tam się umawialiśmy na gry, ale od ostatnich 2 lat regularnie gramy w Call of Duty, gramy w Fortnite. Teraz wystartowaliśmy z tą ligą Rush Rally Origins, gdzie już ponad 20 osób jeździ, bije czasy, wymienia się poradami, mamy bota.
Programują bota.
Tak, Miktu zrobił bota, który zaciąga z gry na naszego Discorda najnowsze zaktualizowane tabele z wynikami czasowymi. I w ramach podziękowania za to, że on tego bota zrobił, Radek z Islandii, to znaczy mieszkając na Islandii, zamówił mu online pizzę do domu w Polsce. Ta pizza oczywiście nie leciała z Islandii. Ja patrzę na to i sobie mówię, kurczę, ale to jest fajna społeczność, ale fajnie, że ludzie tak się tutaj zżyli ze sobą i że jest tak przyjemnie. Oczywiście są różni ludzie, są różne rozmowy, jednym się podoba bardziej, innym mniej, na pewno czasami trafi się jakiś ananas, ale jakoś tak jest, kurczę, tak się zrobiło swojsko. Nie zauważyłeś?
Znaczy... Bezapelacyjnie Discord rozgrywki to jest w tej chwili moje ulubione miejsce w internecie. No, może poza momentami, gdy w internecie czytam, że udało mi się w pracy podpisać kolejny duży kontrakt. Nie, no to żart oczywiście. Ale nie, Discord rozgrywki jest naprawdę, naprawdę fajny. Natomiast, ponieważ tak fajnie wspomniałeś o tym, a chcemy porozmawiać o tej społeczności graczy, no to ja akurat niedawno opuściłem jeden z Discordów. Bo niestety problem jest taki, i to nie, broń Boże, niech nie jest tak, że jak gdyby nie zachęcam ludzi, proszę przyjdźcie na Discord rozgrywki, tam jest naprawdę wspaniale. Ale mam takie niestety wrażenie, że przez to, że żyjemy w czasie ogromnej polaryzacji, tak jak powiedziałeś, że otacza nas morze, ludzie to debile i zalewa tą naszą wyspę, to ja bym chciał powiedzieć oczywiście, że ludzie to debile, bo zawsze się z tym będę zgadzał. Ale problem jest niestety tej ogromnej polaryzacji. Dzisiaj nic nie może być neutralne i przynajmniej ludzie to debile tak uważają. I to wcześniej czy później powoduje, że każda społeczność zaczyna się obrzucać jakimś takim hejtem i to jest straszne. I mam wrażenie, że tylko te mniejsze społeczności mają szansę się utrzymać tak fajnie jak nasza rozgrywka, ale mam wrażenie, że gdyby teraz na ten kanał, na ten nasz Discord napłynęło ze 2000 ludzi, no to niestety, już coraz więcej ludzi będzie czuło się urażonych tym, co jest tam napisane, trzeba będzie wprowadzić jakąś moderację, wtedy ktoś będzie zły na moderację i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, ja już blokuję czasami ludzi i też jestem przekonany, że jestem najgorszy. Moderator zawsze jest najgorszy, wiesz, że ludzie tak myślą i jakby są skargi często, ludzie na kogoś się skarżą albo mówią, że już dosyć tych kłótni, bo ile razy można jakąś imbę zaczynać. Ja czasami nie wytrzymam się w kurze i wiesz, i tam raz czy drugi zablokuję, nie? Czasami na stałe, czasami nie na stałe. Ja wiem, że to...
No ale siebie nie zablokowałeś nigdy.
No siebie nie, ale wiesz, ja wiem, że to... Ja rozumiem wszystko, ja wiem, że ludzie chcą, często chcąc być częścią tej społeczności, może nie rozumieją tego, że jednak troszeczkę, kurczę, powinni trochę inaczej rozmawiać z tymi innymi swoimi użytkownikami, albo nie mają prawa, żeby w ten czy inny sposób odnosić się do adminów, chociażby dlatego, że to są admini, czy w tym wypadku ja, jako jedyny funkcjonujący tak naprawdę stale admin, zasługuję na szacunek, bo to jest moje dzieło, tak?
Nie plujesz gospodarzowi w twarz, nie?
Jak otóż to.
Odwiedziny.
I jakby wiesz, ja wiem, że ktoś może się poczuć urażony, no przykro mi bardzo, to nie są nawet osobiste rzeczy tak naprawdę, nie przypominam sobie jakichś osobistych rzeczy, żebym ostatnio z kimś miał takie, że ciebie nie lubię i coś, nie, to tak nie działa. Natomiast do czego ja zmierzałem? Mówisz o tej dużej ilości ludzi w danej grupie. Tak, to jest prawda. Ja pamiętam, że jak grupa rozgrywki się rozrosła do 1000 ludzi, w tej chwili jest ponad 2000 ludzi, ale ta grupa jest martwa.
Na Facebooku?
Tak, jak większość grup na Facebooku w tej chwili jest po prostu ma. W ogóle Facebook w dawnej postaci umiera. I wiesz...
No bo no bo Grzechu, jak mi się dzisiaj na Facebooku wyświetlają dopiero posty z Prima Aprilis, no to jaki to ma sens? Oni ogóle nie panują nad tym, co kiedy komu wyświetlają.
Ale tam jest też
zupełnie bezużyteczne.
Tam jest bajzel. Większość dyskusji to jest jedna wielka wymiana negatywnej energii.
Ale chodzi o to, że wrzucasz posta o tym, że jesteście patronem książki jako rozgrywka, a mi się to wyświetla tydzień później. Dlaczego to miałoby mnie interesować tydzień później?
No tak, no.
Wiesz, to jest ten problem. Ucinają zasięgi, bo chcą, żebyś płacił za to, aby wyświetlać te posty innym ludziom. I przepraszam, zabiorę ci wątek trochę.
Okay.
I ponieważ o tym wspominasz, to jedyna rzecz, którą ja się martwię najbardziej o naszego Discorda, to jest właśnie to, że to jest Discord. czyli kolejny amerykański produkt, który przez wiele lat był wspaniałym, bezpłatnym rozwiązaniem, najlepszym na rynku, zrobili z niego najlepsze rozwiązanie na rynku, a teraz przyszedł czas, żeby to zmonetyzować. I Discord zaczyna mnie zalewać reklamami, a już słyszę, że w Stanach Zjednoczonych Discord zaczyna wyświetlać nieskipowalne reklamy wideo. I jeżeli to dojdzie do nas, to po prostu, no, ja nie wiem, czy ja będę używał Discorda. Nie wyobrażam sobie płacić za Discorda. Jest po prostu dla mnie, nie jest aplikacją, za którą będę płacił to Nitro, chyba tam 10 euro miesięcznie, czy coś takiego.
Czy wiesz, dużo ludzi płaci za Nitro, więc Discord jakby no, ma dofinansowanie. Dla mnie absurdalne
oni,
jest to Nitro.
Ale
no,
bo oni zawsze chcą wszystkie pieniądze świata, a nie trochę.
Wszyscy chcą zawsze wszystkie pieniądze świata i masz rację, to się pewnie w końcu stanie. Natomiast tak, ale wiesz, Facebook też jakby umiera przez to, że połowa użytkowników to są boty. Młodzi ludzie tam nie wchodzą. Została nasza generacja plus starsi.
Nie, gdzieś czytałem ostatnio, że 60% ruchu na X-ie i Facebooku jest już tworzona przez
na naszym Discordzie Piotrek wrzucał linki do badań. No, tak, o to chodzi.
To są jakieś absurdy, nie?
A wiesz, a te grupy, chociażby jak wiesz, GKN Zap, który jest martwy od dawna, albo grupa rozgrywki, która też tak na dobrą sprawę jest martwa. Tam kiedyś były dyskusje od rana do wieczora, wiesz.
No dzisiaj wiem, bo sam się udzielałem.
Dzisiaj tam nie ma dyskusji i wiesz, to nie jest niczyja wina, tak się po prostu dzieje, to wszystko się zmienia, social media się zmieniają, niestety tylko i wyłącznie na gorsze, no ale przechodzimy teraz do tego Discorda, ta społeczność tutaj żyje, jest fajnie, rozmawiamy sobie, dyskutujemy sobie, bawimy się razem, co jest super i tak jak ty mówisz, ale będzie w końcu duży napływ ludzi i ten duży napływ ludzi spowoduje to, co spowodował na grupie facebookowej, że w pewnym momencie ciężko było na Facebooku to wszystko moderować na tej naszej grupie, pilnować tych ludzi, pilnować tych dyskusji i tak dalej, i tak dalej. Ale póki co jest bardzo swojsko i przyjemnie na naszym Discordzie, zazwyczaj, i fajnie tam sobie się siedzi, rozmawia się, życzymy sobie miłej kawki na kanale dla mecenasów, czyli na kanale dla patronów, którzy opłacają nasz Patronite i tylko oni mają tam dostęp, prowadzimy sobie też różne różniste ciekawe rozmowy w zupełnie innej konwencji, bardziej intymnej, ale właśnie mamy ustawki, na ustawkach jest super klimat na to wspólne granie i chodzi mi o to, że cieszmy się tym, póki to jest, fajnie, że poznaje się kolejnych ludzi i tak na przykład dzięki Discordowi, wiesz, dochodzą do nas różni ludzie grający z nami w gry, którzy potem się okazują, że gdzieś tam spotkają się z nami na koncercie albo wyskoczą na piwo, bo akurat okazuje się, że są z Trójmiasta, a może...
Oj, są ustawki w prawdziwym życiu na piwko na naszym Discordzie.
Tak oczywiście, więc... że są. I to...
Jest kanał Lokalne Spotkania, gdzie się można umówić i się fajnie spotkać z ludźmi na żywo, nie tylko żeby pograć, ale żeby wspólnie wypić piwo, pogadać o grach, pogadać o filmach.
Tak jest.
Bo ludzi na tym Discordzie łączy jednak to, że wszyscy mamy podobną zajawkę, nie?
Tak, oczywiście. No i w ogóle a propos tych spotkań lokalnych, no to przoduje oczywiście Poznań, głównie za inicjatywą Kaskada. Ostatnio udało nam się zrobić też spotkanie w Trójmieście i niedługo będzie kolejne, wiesz. To są zawsze te rzeczy, o których ja powtarzam od lat, nie? Że ten internet, ta społeczność internetowa tych ludzi, którzy interesują się popkulturą, to jest świetny początek prawdziwych życiowych znajomości bardzo często. No ale właśnie z drugiej strony mamy to, o czym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. Ja osobiście powiem ci, że od premiery Dragon Age Veilguard coraz częściej bardzo źle się czuję z tym, że obcuję z tymi tytułami, bo mimo tego, że to nie są gry wybitne, ja się na przykład dobrze z nimi bawię, albo mi się coś w nich podoba i mam absolutne prawo do tego, żeby coś mi się w nich podobało, żebym dobrze spędzał czas. Natomiast ostatnie kilka większych premier to zawsze jest jeden wielki jazgot i ludzie krzyczący, że ja nie mam prawa się dobrze bawić i że ja nie mam racji. To, że ludzie krzyczą, że ja nie mam racji, to do tego się już przyzwyczaiłem, bo wiesz, jestem podcasterem, recenzuję gry i nie tylko, i ludzie w internecie mają prawo absolutnie się ze mną nie zgadzać, mieć swoje opinie, ale też jest cała masa ludzi, którzy po prostu zrobią wszystko, żeby wiesz, żeby postawić na swoim. Co prawda coraz mniej na szczęście, ale jednak jestem do tego przyzwyczajony. Natomiast dzisiaj to już w ogóle nie chodzi o mnie, chodzi o cały internet, o cały świat, o twórców gier, o recenzentów gier i o graczy. Dragon Age Veilguard, mi było autentycznie przykro, jak ja grałem w tę grę, bo myślałem sobie, kurczę, dobrze się bawię, Bardzo podoba mi się oprawa audiowizualna. Jest, poziom rozgrywki jest wystarczający, żebym ja spędził z tą grą te kilkadziesiąt godzin. Postaci są dla mnie ok, a niebinarna laska, o którą wszyscy darli koty, jest chyba jedną z moich ulubionych postaci w tej grze. I nikt mi nie powie, że ci wszyscy ludzie, którzy tak krzyczą, że ona jest beznadziejna, bla, 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 że oni w ogóle grali w tę grę. Bo oni w tę grę nie grali. Oni jej nienawidzą tylko dlatego, że ona jest niebinarna. I potem, do tego przyjdziemy zaraz. I potem było Star Wars Outlaws, które technicznie było skopane, ale poza tym jest bardzo dobrą grą. Ty zresztą
potem
grasz
teraz. Wcześniej.
A może na
było Outlaws.
A może
nieistotne.
Na
nie ma nieistotne. Znaczenia.
I tam jest problem, bo kobieta jest brzydka i to się nie podoba, bo problem techniczny, absolutnie z tym nie dyskutuję, bardzo słabo, że Ubisoft wypuścił niedokończoną, niedopieszczoną grę w pełnej wersji na premierę, powinni byli przesunąć premierę, nieważne. Ale awantura była o coś innego i ta gra się nie sprzedaje, mimo tego, że jest bardzo dobrą grą. Ja będę bronił tej gry. To jest, jak to się mówi, to jest wzgórze, na którym ja umrę. To jest dobra przygoda i to są świetne Gwiezdne Wojny. I wiesz, i dlaczego na przykład przeciętny gameplay w Star Wars Outlaws, gdzie skradanie jest takie sobie, gdzie elementy zręcznościowe, to znaczy skakanie po skałach jest takie sobie, jest za to niesamowicie krytykowany, ale chwilę później wychodzi Indiana Jones, który ma równie przeciętne skradanie i równie przeciętne elementy zręcznościowe i jest chwalony jak ja pierdzielę.
Ale nie jest od Ubisoftu, nie?
No właśnie, chociażby. A Ubisoft jest teraz zły, bo oni wypuścili Skull & Bones i od tej pory się okazuje, że wszystko w przód i wszystko przed Skull & Bones zawsze było słabe. To jest efekt Mandeli, który jest niesamowity, że on tak w ogóle działa i że ludzie w internecie naprawdę w ten sposób funkcjonują. Ktoś coś rzuci i jak ta,
wiesz co?
Ten kamyk, niestety, który wywołuje lawinę.
Bo niestety dzisiaj w internecie się za dobrze zarabia na sianiu fermentu i negatywów.
Dokładnie.
I jak będziesz pisał, że Ubisoft umiera, Ubisoft jest do dupy, to wszyscy to klikają i na tym zarabiasz. A jak będziesz klikał Star Wars Outlaws jest świetną grą, jak będziesz tak pisał, to niestety na tym nie zarobisz. A w internecie ludzie są po to, żeby zarabiać.
Tak, i to widać chociażby po...
Ewidentnie to widać. Ja byłem bardzo, bardzo zaskoczony, jak na premierę Assassin's Creed Shadows. Chciałem zobaczyć, czy są jakieś polskie premiery, no bo wiedziałem między innymi od ciebie, że część recenzentów dostała grę przedpremierowo. To pomyślałem, na pewno jakiś YouTuber przygotował filmik, chociaż ze wczesnymi wrażeniami na dzień premiery. No i pierwsze, co mi się wyświetliło, to był filmik Roka. I miniatura Assassin's Creed Shadows, nie mogę polecić. Ja sobie tak myślę... Ja już widzę po tej miniaturze, co to jest clickbait, ja za długo żyję w internecie, nie? Nie wiem, co on tam powiedział, czy on polecił, czy nie. Pewnie nie.
Wiesz, ludzie mówią, że w ogóle Rok od dłuższego czasu pod publiczkę robi te swoje opinie.
Bo robią, to dokładnie.
Bo
większość dużych YouTuberów nie, tak naprawdę już nie wyraża swojego zdania, tylko wyraża takie zdanie, które da im najwięcej wyświetleń.
I to jest smutne.
To jest bardzo smutne, to jest wręcz tragiczne, bo to niestety... To ma tragiczne skutki, bo ich, że tak powiem, pierdolenie powoduje, że ludzie tracą pracę, że upadają studia, że gra się nie sprzedaje, bo oni musieli wyrazić kontrowersyjną opinię.
I to jest
masakra.
Oni na tym zarobili, nie? Oni na tym zarobili.
Ale on na tym zarobił. Chuj, że tam 1000 osób straciło pracę, nie?
Znaczy wiesz, to jest jakby to... To jest skomplikowane, bo w obecnej sytuacji na rynku to nie jest tak, że przez youtuberów, którzy napędzają spiralę hejtu, ludzie tracą wszędzie pracę, no bo to wiesz, to jednak jest też tak, że ta branża ma duże problemy teraz. Fala zwolnień jest ogromna, ale to, co dzieje się w internecie dzięki influencerom i youtuberom, którzy właśnie napędzają tą całą spiralę spierdolenia, powoduje, że jest jeszcze gorzej i że się rzeczywiście odechciewa, wiesz. Całe to kręcenie właśnie, tak samo jak ten Assassin's Creed Shadows, to już jest dla mnie w ogóle przykład, jakby to jest
jak to wszystkich mówi, ludzi, których szanuję jako recenzentów,
no,
to wszyscy powiedzieli, że to jest bardzo dobry Assassin's Creed.
Wiesz, absolutnie. abstrahując od tego, jak on jest dobry. Dla mnie, o, czara goryczy, tego słuchałem, czara goryczy dla mnie się przelała w momencie Assassin's Creed Shadows, bo było Star Wars Outlaws, był Dragon Age Veilguard, był Avowed, w międzyczasie są imby co chwilę o coś tam. A, że nowa gra Naughty Dog będzie z Azjatką, łysą babą, na pewno lesbijką i w ogóle. A, że wszędzie jest to woke. Oni toczą pianę o to woke, jakby było w ogóle o co toczyć pianę, a nie ma o co toczyć piany.
I, no nie ma.
I wiesz, i po prostu
to
jedna...
To jest najzwyklejszy rasizm i homofobia.
To jest inna sprawa, ale wiesz, to, że jakby woke zostało też podkręcone do 250%, przez to zjada własny ogon i zaczyna szkodzić ludziom, którym miało pomagać, to też jest prawda. Natomiast do tego rasizmu i homofobii jeszcze przejdziemy, ale wiesz, stary, od roku czasu... Wszystko, co się dzieje w grach, jest negatywne. Cały czas. Cały czas wszyscy kręcą imbę. I jak ja zobaczyłem właśnie na premierę, potem jak ja już grałem w tego Assassin's Creed przed premierą, powiedziałem, że to jest dobry Assassin, że ja się dobrze z nim bawiłem. Nie wiem, czym chciał go kupić za pełną cenę, bo to znowu jest Assassin. Ale on jest piękny, fajnie się zwiedza ten świat, bardzo cenię sobie... historię, sposób opowiadania historii, który w tej grze jest, w tej historii prawdziwej. Ja nie mówię już nawet o narracji samej fabuły w grze, ale o tej historii, którą każdy asasyn opowiada przez architekturę, przez świat, przez znajdźki, przez takie rzeczy, że ja to sobie wszystko bardzo cenię i to jest po prostu przyjemne granie. I jak tylko pojawiła się premiera, to ja cały czas widzę na YouTubie filmiki, rozumiesz? Ja wstaję rano, siadam na toalecie i widzę filmiki. Tak wygląda trawa w grze AAA Ubisoftu. Tak wygląda skakanie przez murek w grze AAA Ubisoftu. I wiesz, i najlepiej znaleźć najbardziej gówniane momenty, bugi, nagrać to wszystko, zrobić z tego montaż i puścić. I to, co niestety zapoczątkowano dawno temu przy okazji Mass Effect Andromeda w 2017 roku, gdzie właśnie te krzywe mordy, ta zła mimika...
A jeszcze wcześniej ten, Assassin's Creed Unity, że tam tak. Komuś jednemu się udało zrobić to ujęcie tych oczu bez głowy.
Tak jest.
I to jedno zdjęcie, jednej osobie się wyświetlił taki bug i cały internet uznał, że gra jest rozpierdzielona, nie?
Tak, i oczywiście ona miała problemy, ale...
Oczywiście.
Ale stary, teraz ja mam wrażenie, że ci ludzie grają tylko po to, robią te filmiki i robią te montaże, żeby właśnie wszyscy mogli przyjść, ci wszyscy, którzy nie grali, bo to są zazwyczaj ci ludzie. I powiedzieć, no pewnie, kolejna gówniana AAA, gra za 350 zł, jak zwykle, deweloperzy leniwi, wszystko gówno, a recenzenci opłaceni. A w ogóle jak ja słyszę, że recenzenci są opłaceni, to po prostu, ja już nie wiem, czy mam się śmiać, czy mam płakać. Fakt, Ubisoft wysłał kilkanaście osób, gdzie oni ich wysłali?
Do Disneylandu,
nie? Ale gdyby oni ich wysłali albo ich nie wysłali, to przecież od 10 lat w internecie jest gadka o tym, że recenzenci są opłacani. I ja się zgadzam z tym, że recenzenci na przykład nie powinni dostawać tych gier, które lubią, bo na przykład fani FIFA dostają FIFA, fani chińskich bajek dostają chińskie bajki i potem są wysokie oceny cały czas tych gier. Coś w czym jest.
No nie, ja po prostu uważam, że niemoralnym rozwiązaniem są te pakiety prasowe.
Też.
Ja osobiście uważam, że to jest moralnie negatywne zachowanie, że osoby, które recenzują gry, dostają unikatowe, czasem kultowe przedmioty, niedostępne dla zwykłych ludzi do kupienia. Ciężko jest wykluczyć tego wartość i ciężko jest tego nie odbierać, z mojego punktu widzenia, jako pełni obiektywne podejście do recenzji, tym bardziej, że niestety wiemy, że dzisiaj no jednak ci influencerzy są w stanie pogrzebać grę lub zrobić z nieznanej zupełnie gry wielki hit. Taka jest prawda i jest ogromna potęga teraz w tych influencerach internetowych.
Tak,
ale pomijając ten fakt, ja po prostu, wiesz, chcę bardziej nawiązać do tego, co powiedziałeś, że wszyscy szukają tych negatywnych elementów. Tak, zgadza się. I niestety to jest zaraźliwe. I ja, jak wiesz, od tygodnia sobie chciałem spróbować pograć ten Star Wars Outlaws. I dziękuję, że mi pożyczyłeś. I wiesz, też się w tym dobrze bawię. Też niestety widzę, że Ubisoft stracił szansę na stworzenie diamentu. Bo tak jak mówisz, to skradanie się, No, mogło być dopracowane. To skakanie po tych sznurkach, skałkach mogło być dopracowane. Gdyby oni to wszystko jednak dopracowali do poziomu Uncharted, czy Tomb Raidera nawet i tak dalej, kurczę, jaka to by była dobra gra. Ale nadal uważam, że wcale by nie została lepiej odebrana przez środowisko graczy, bo przecież grasz babą i ona brzydko w grze wygląda.
Tak, no i nie ma Mieczy Świetnych, a Gwiezdne Wojny, no i Ubisoft, więc wiadomo, że gówno, no bo efekt Mandeli jest na pełnej w tej chwili, jeżeli chodzi o Ubisoft. Bo ja na przykład absolutnie nie zgadzam się z tym, że Ubisoft robi słabe gry i sorry, ale przez ostatnią dekadę bardzo dużo, bardzo dobrych gier od Ubisoftu wszyscy
Znaczy,
ogrywaliśmy.
Ubisoft niestety nie robi perełek, ale robi niewiarygodnie mało słabych gier. I ja wiem, że mówisz, że Skull and Bones było słabe i wiem, że w nie grałeś, ja nie. Natomiast na Fantasmagierii Jules, który czasem gościł u Dachmana, on mówił, że z pół roku temu chyba słuchałem podcast, on w tą grę postanowił zagrać, to już było grubo ponad rok po premierze, a dobrze wiesz, że Ubisoft nie porzuca gier. To on powiedział, że dzisiaj to jest genialna gra. I ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo ja wiem, jak Ubisoft potrafi swoje gry naprawiać. Jak długo
No.
i cierpliwie oni potrafią te gry naprawiać. I wiesz, może dzisiaj to już wcale nie jest taka słaba gra. Natomiast wciąż Ubisoft nie robi złych gier. Kurczę, te wszystkie gry mają wysokie walory. Kurczę, przecież każda ich gra wygląda jak milion dolarów. Milion. Jak pół miliarda dolarów, bo tyle pewnie kosztują w produkcji. One są przecudowne. Przecież jak ja u ciebie zobaczyłem na premierze Awatara, to ja
Tak.
myślałem, to nie mogłem uwierzyć w to, że
Że
to
to
jest
jest
jednak
gra.
gra. To jest arcydzieło. I ten Star Wars Outlaws też po prostu można zrobić. Ono jest nierówne graficznie, okej, okay, ale potrafi wygenerować tak przepiękne obrazki, że można się w tym świecie Star Warsów zakochać. Ale właśnie tak, jak o niedorobione skakanie, niedorobione skradanie, ale też właśnie na przykład jest niedorobiona mimika twarzy. Jak gdyby ona nie jest tak naturalna, jak
Co
niektóre gry nas
ciekawe,
przyzwyczaiły.
ja mówiłem o tym przy okazji chyba recenzji Star Wars Outlaws, że mimika twarzy ludzi jest słaba, ale mimika twarzy kosmitów jest bardzo dobra.
Tak, dokładnie tak. Nie wiem teraz, jak się nazywa ta postać, bo niedawno ją poznałem, ale ta. Czekaj, jak się nazywa rasa, z której był Akbar. Mon
Calamari,
Calamarianka.
Mon Calamari,
Ta Mon
no.
Calamarianka, która daje ci zlecenia.
Tak, na tej
No,
pierwszej planecie.
tak, no przecież ona się genialnie porusza. Ona, jak to jest świetnie zrobione. Albo właśnie ten szef tych pajków i tak
Tak.
dalej. No kurczę, jak to jest świetnie wszystko zrobione. A ta główna bohaterka, jak się odzywa, to masz takie coś, no ja pierniczę. O co tu chodzi? Postać, na którą najwięcej w tej grze patrzę, jest najmniej dopracowana. Ale gra jest nadal świetna. To nie jest perła na 90 ileś na Metacriticu, ale to jest nadal gra, przy której każdy gracz powinien się w miarę dobrze bawić, jeśli w miarę lubi gatunek, bo oczywiście, jeżeli ktoś uwielbia grać w cywilizację, to ta gra nie musi mu się spodobać.
No, jeżeli się lubi Gwiezdne Wojny, to jest po prostu absolutnie gra, którą trzeba ograć, bez dyskusji, bo to
Miałem dzisiaj
jest.
ciekawą rozmowę, mogę ci nawiązać, bo dzisiaj się zawodowo, to nie jest tajemnica, nikt nie jest w stanie z tego wyciągnąć żadnych informacji biznesowych. Dzisiaj się widziałem w Berlinie z przedstawicielami Electronic Arts biznesowo i akurat, no, pracuję w branży, to rozmawiamy kto w co gra. I ja mówię, że gram w Star Wars Outlaws i naprawdę ta gra, moim zdaniem, to jest gra, która najlepiej przedstawia świat Gwiezdnych Wojen ze wszystkich gier, w jakie grałem, i to taki, który ja kocham, czyli ten taki z tych oryginalnych epizodów, jeszcze bez Disneyowego gówna. No i fajne jest coś takiego, że rozmawiasz z człowiekiem z Electronic Arts, który oczywiście, że pracował przy grach Gwiezdnych Wojen od Electronic Arts, bo pracuje w Electronic Arts ponad 10 lat grubo. I on mówi, fajne jest to, co mówisz, bo też mam na liście i też chciałbym zagrać. I wiesz, i sobie nawiązaliśmy tam rozmowę na ten temat. Też powiedział mi, co mu się nie podobało w grach od Respawn i tak dalej. I się zainteresował tym Outlaws po tym, co mu opowiedziałem. I to jest, wiesz, to są takie naprawdę fajne rzeczy, bo naprawdę ta gra ma bardzo fajny klimat Gwiezdnych Wojen. Pierwszy raz, kurczę, nawet seriale Disneya nie pokazują świata Gwiezdnych Wojen tak fajnie, jak zrobiło to Outlaws, czyli świat Gwiezdnych Wojen, ale taki poza rebelią, poza imperium, poza Jedi.
Tak jest.
Taki, jak to tam jest obywatelom?
Do tego historia to jest taki heist movie, gdzie zbierasz ekipę, żeby zrobić skok na safe, więc to jest inna historia, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to jest zabawa konwencją i tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy. I dlatego właśnie, widzisz, dlatego ja nie byłem w stanie przeboleć tego, jak bardzo ta gra została skrytykowana, jak ona się słabo sprzedała, bo to oznacza, że takich gier więcej nie będzie. Albo nie w takiej formie, nad czym ja ubolewam, bo ja się bawiłem doskonale. I widzisz, i to jest niestety kwestia tego efektu lawiny, bo ktoś rzuca kamyk.
To są tragiczne konsekwencje.
To prawda, tylko jakby ja bym nie chciał teraz szukać, jakby ja bym nie chciał pokazywać palcem, że winę za słabą sprzedaż Star Wars Outlaws ponoszą gracze. Bo ja się nie zgadzam z tym do końca.
Nie gracze, hejterzy.
No właśnie, wiesz.
Ja myślę, że bardzo wiele osób, które pisze tego w tym internecie, nawet nie gra w gry.
No i o to chodzi. Te powtarzanie tych wszystkich. Wiesz, ile razy ja w rozmowach z ludźmi, a propos już wspomnianych przez nas grup Facebooka rozgrywki i teraz Discorda rozgrywki, wiesz, ile razy ja w długich dyskusjach, które czasami trwały tygodniami albo miesiącami, kiedy ja kojarzę, co ludzie mówią, rozmawiam z nimi, zwracam uwagę na to, co oni mówią. Jeszcze raz wychodzi potem, że ten człowiek nigdy tego nie grał, nie sprawdzał, albo krytykował DLSS-a miesiącami, ale potem wreszcie sam go użył i mówi, ale to jest fajne, wow, a jak to frame generation dobrze działa. Ale dopóki tego nie sprawdził, to
ja
cały
tak z samochodami elektrycznymi, wiesz? Od 4 lat słucham od ludzi, jak ja mogę jeździć żelazkiem, odkurzaczem czy cokolwiek, ale 99% ludzi, z którymi rozmawiam, nigdy nie jechało samochodem elektrycznym.
No właśnie. I wiesz, i to powtarzanie w internecie i wychodzą ci właśnie influencerzy, którzy tak jak ja dostają grę na przykład 2 tygodnie przed premierą. W dniu premiery oni już mają 5 filmików przygotowanych. Tak wygląda kamień w grze AAA Ubisoftu. Tak wygląda woda w grze AAA Ubisoftu. I ci wszyscy goście, którzy jeszcze gry nie kupili albo nawet nie zamierzali jej nigdy kupić, lecą w te komentarze i jeden po drugim walą. No, zaoraj ten Ubisoft,
a może
same
nie?
Gówna.
A czekaj, bo sobie tak teraz pomyśl, a może nie?
Ale co może nie?
A może przez to, że kilka osób tak napisało i to się kliknęło. Te głupie boty internetowe to podchwyciły i tylko to kopiują i napędzają.
Wiesz co, wielokrotnie...
Bo na tym zarabiają wtedy właściciele platform, że ten hejt się klika. Że na tym YouTubie pojawiają się takie komentarze, na tym Twitterze, na X-ie, na tym Facebooku i te boty tworzą content, który ma się klikać, który ma wywoływać emocje i ma powodować, że ludzie się angażują i klikają.
No dobrze, ale czyli co może nie? Może to nie YouTuberzy przygotowują te materiały? Przygotowują.
No przygotowują, tylko chodzi o to, że to YouTube decyduje, ilu osobom się ten materiał wyświetli. Rozumiesz?
Ale wiesz, że wyświetla się wszystkim w kółko i wszędzie, gdzie nie klikniesz, to jest imba. Nie?
Nie, nie, Grzegorz. Niestety tak nie jest. Wyświetla się, algorytmy działają tak, że podpowiadają tobie na głównej to, co YouTube podejrzewa, że będziesz klikał. To, co wyda ci się kontrowersyjne, interesujące.
Wiesz, ale ja nie szukam tych treści, ja ich nie komentuję. A one i tak od premiery Assassin's Creed wyświetlały mi się notorycznie. A wiesz czemu? Bo wpisałem w YouTube raz podpowiedź, jak dostać się do jednego z grobowców w Assassin's Creed Shadows. Raz. Rozumiesz?
No
i przez 2 tygodnie
nie?
byłem bombardowany negatywnym gównem na temat Assassin's Creed.
Najwidoczniej algorytm uznał, że będzie to dla ciebie kontrowersyjne i wzbudzi emocje i
no,
się wzbudza, w to zaangażujesz.
Wzbudza. Nie chce mi się już oglądać, nie chce mi się czytać, nie chce mi się dyskutować o grach w internecie.
Ale jesteś wyjątkowy. A większość ludzi się zagotuje, wejdzie i będzie klikać, będzie słuchać i będzie komentować.
No i
o to mi chodzi.
No wiem, ale o tym cały czas mówimy.
Tych platform.
I ci ludzie, którzy to powtarzają jak mantrę, że ta gra jest słaba, mówią to wszystko w ogóle w tę grę nie grając. Bardzo często. Dlaczego Dragon Age Veilguard był skazany na porażkę jeszcze przed premierą? Ano dlatego, że jakiś mądry marketingowiec wpadł na pomysł, że świetnym rozwiązaniem będzie reklamować grę o smokach i krasnoludach tematyką niebinarności, która w tej grze przejawia się w wątku pobocznym, którego nawet nie trzeba rozgrywać. I tak naprawdę przez większość gry ten temat w ogóle nie jest poruszany. Ale ktoś stwierdził, że będziemy teraz pokazywać ludziom filmik o tym, że jak użyjesz złych zaimków, zwracając się do osoby niebinarnej, to w ramach przeprosin musisz robić pompki, bo jesteś głupek. Internet się zagotował i już przed premierą gra została skreślona. To samo było ze Star Wars Acolyte. Tam to już oni w ogóle odpłynęli. Nie?
A potem no, się okazało... tam to był totalny absurd.
Wiesz, i na dzień dobry. I ci ludzie w tę grę nie grają. Oni mówią, co? Pedałów mi wciskają znowu do gry. Babę, a Jezus, niebinarną babę. Bo to, że ona ma rogi i zieje ogniem, to nie jest problem. Ale ona jest niebinarna. Oni gwałcą moją wolność. Rozumiesz? I już zaczyna się spirala nienawiści, która trwa tygodnie przed premierą. W momencie, w którym ta premiera wychodzi i tak jak było z Assassin's Creed Shadows, tak samo jak było z Dragon Age Veilguard, ta gra dostaje całkiem dobre oceny, to ci ludzie nie są w stanie w to uwierzyć. Tak nie może być.
No tak, tak. Kupione.
To są kupione recenzje. Poczekamy na recenzje graczy, a potem recenzje graczy są takie, że ludzie, którzy gry nawet nie kupili, ale mają konto na Metacriticu, wystawiają grze ocenę 0 no. I piszą woke.
Ale wiesz, zero. Co to jest w ogóle?
Ale poczekaj, daj mi skończyć, Łukasz. I mamy tak, woke, niebinarne baby, pedały, czarni, woke, 000, potem jest 8, 10, 7, 5, 0, 0, 1, 1, 1, 2, woke, 0, 0. I nagle się okazuje, że gra ma 7 na 10 wystawione przez recenzentów, ale ma tylko 3 na 10 wystawione przez graczy. I ci wszyscy ludzie w internecie, którzy nie grali w grę, ale od tygodni propsują cały ten hejt, bo przecież no jasno, co znowu, gry nam niszczą, wolność nam zabierają, biały heteromężczyzna znowu osaczony, oni mówią, no i co, mieliśmy rację, zobacz jakie są oceny graczy, zobacz, recenzenci jak zwykle nas oszukali.
Tak, ale wiesz co, bo dwie rzeczy poruszę. Pierwsza to jest, jak to się nazywa, agregatory ocen, tak?
Tak.
Kończyłem ekonomię. Ja miałem statystykę na zarówno w liceum, bo byłem w liceum ekonomicznym, tak więc miałem statystykę zarówno w liceum, jak i na studiach. Statystyka mówi wprost, że należy zawsze odrzucić ze statystyki skrajne oceny. A niestety żaden z tych agregatorów tego nie robi. A druga rzecz jest taka, że jak wychodzi jakaś gra i pojawiają się pierwsze recenzje od recenzentów, to prawie zawsze jest coś takiego, że pojawia się 7 pierwszych recenzji, na przykład nie wiem, 9 na 10, 9,5 na 10, 9 na 10 i jakiś jeden serwis 5. Mm-hmm. Zawsze jakiś jeden musi stwierdzić, a ja tak zrobię, ale dlaczego? Bo jak się pojawia te pierwsze 7 recenzji i ktoś naprawdę się zastanawiał, czy kupi tą grę, to on prawdopodobnie kliknie w najbardziej pozytywną i najbardziej negatywną recenzję, żeby spróbować z niej wyciągnąć wniosek. I ten mało znany serwis, któremu udało się być w tym agregatorze, w ten sposób zbiera te kliki. Ponownie, tu w ogóle nie chodzi o rzetelność dziennikarską, tu w ogóle nie chodzi o dostarczenie jakiejkolwiek subiektywnej opinii, tylko o napisanie czegoś, co się będzie klikać. I tylko na tym to polega. Coś, co się... oby to się tylko wypozycjonowało na YouTubie. I niestety tak jest. Nawet na naszym Discordzie mamy kolegę, który robi filmiki o klockach Lego. I nie jest w stanie zrozumieć tego, że zrobił kilka prawie identycznych shortów, ale jeden ma kilkadziesiąt razy więcej wyświetleń, bo akurat ten jeden filmik podchwyciły algorytmy YouTuba. I na tym to wszystko polega.
Pozdrawiamy Dominik swoją drogą. Czego on nie jest w stanie zrozumieć? Jak to się stało, tak?
Tak, że akurat dlaczego ten jeden?
I co, i doszliśmy cię jakoś do tego, dlaczego
nie, ten jeden? Nie, doszliśmy, bo jedni stwierdzili to dlatego, że to jest tam Awata, nie, że to był Fortnite, ale on miał też inny short o Fortnite i tamten nie kliknął. Tak więc po prostu nie wiesz, czasem po prostu wygrywasz na tej loterii tego serwisu. On to wrzuca na główną kilku osobom, one to klikną, a im więcej kliknie, a jeszcze... Boże daj, skomentuje, no to wtedy jak tylko ktoś to komentuje, to jeszcze bardziej napędza, dlatego wszyscy już dzisiaj na YouTubie nie proszą o lajki, tylko o komentarze, czyli jeżeli obejrzałeś ten materiał, napisz nam komentarz, coś tam, bo komentarze dzisiaj pozycjonują filmy na YouTubie,
bo tym serwisom chodzi o zaangażowanie, o to, żeby nas przy nich trzymać, żeby móc nam wyświetlać reklamy czy cokolwiek. I niestety ja docelowo widzę, jak ogromną szkodę społeczeństwu globalnie wyrządziły social media prowadzone przez nieposiadające kręgosłupa moralnego korporacje, głównie ze Stanów Zjednoczonych, nie boję się tego powiedzieć, bo ja wiem, że jest TikTok i tak dalej, którego w ogóle nie używam, tak więc nie umiem się na niego temat wypowiedzieć, ale wszystkie social media, z których miałem niestety okazję korzystać, były amerykańskie i wszystkie kończą tragicznie na tą chwilę, szczególnie po ostatnich wyborach prezydenckich, nawet no wszystko skręciło w prawo całkowicie, żeby się tylko przypodobać aktualnej władzy. I to jest ten problem. Ja tęsknię za internetem, który był w rękach ludzi, czyli gdzie ludzie sobie stawiali własne serwery, stawiali fora internetowe i żadna korporacja nie mogła im tych for internetowych natychmiast wyłączyć, przejąć, zmoderować, decydować się, co się komuś wyświetla. Nie, bo każdy był posiadaczem tych stron. A wiesz, że dzisiaj już nie możesz tego zrobić?
Czego?
Bo postawić swojego własnego serwera i na nim forum czy czegokolwiek. A wiesz, czemu nie możesz?
No nie wiem. No, zaraz.
Bo scrapery AI tworzą taką ilość ruchu internetowego, że ci zabiją każdy serwer.
W jaki sposób zabiją?
No bo dzisiaj wszystkie AI są karmione danymi z internetu i do tego są używane specjalne boty, które się nazywa scraperami. I teoretycznie jest taka niepisane prawo internetowe, że jeżeli masz na serwerze plik robots.txt, tam są zasady, czy ty pozwalasz robotom wchodzić na swój serwer, pobierać z niego dane i tak dalej. Ale scrapery AI mają to w dupie, bo te wszystkie firmy, które dzisiaj robią te LLM-y i tak dalej, mają totalnie w dupie wszelkie prawa autorskie i własność intelektualną. I widziałem masę postów, że ludzie na przykład mieli swoje małe serwery, na których mieli fora i na przykład 3 lata temu mieli powiedzmy 2 gigabajty ruchu internetowego miesięcznie, do czego im wystarczał jakiś tam serwer, za który płacili $3 czy tam $5 miesięcznie. Od momentu, jak scrapery AI zaczęły tam wchodzić, to mają ruchu po 500 gigabajtów miesięcznie, rachunki im poszły w górę do $100 i oni nie są w stanie już utrzymać tych serwerów. I nie są w stanie w żaden sposób tych scraperów powstrzymać. Nie da się, ich jest za dużo, jak zbanujesz ich numer IP, to po prostu te serwery tych ogromnych korporacji tworzą nowe boty po prostu w takim tempie, że i tak cię zaleją.
I tutaj należy zacytować Animatrixa, mówiąc: "And for a time, it was good."
Dokładnie. Naprawdę, dzisiaj amerykańskim korporacjom, i nie tylko, ale głównie im niestety, udało się zepsuć internet. Udało się zepsuć jeden z najlepszych wynalazków ludzkości, który, jak to było, jak wydawało się, że jak ludzie będą mieli powszechny dostęp do wiedzy, to będą inteligentni.
Tak, nie, to tak. No, że problemem jakby, problemem z rozwojem człowieka, tak, i mądrością jest brak dostępu do wiedzy. A okazało się, że dostęp do wiedzy jest powszechny i to niczego nie zmieniło, a momentami wręcz pogorszyło. Wystarczy spojrzeć na to, co się działo, kiedy trwała pandemia COVID-19 i na dezinformację.
Tak. A wyobraź sobie, że teraz będzie jeszcze gorzej. Bo teraz ludzie, zamiast korzystać z takiego Google'a, który jeszcze powiedzmy jakoś tam ci podawał te wyniki, zaczną korzystać z tego AI i niech to AI powiedzmy przez pierwsze 5 lat zawsze odpisuje prawdę, nie? Ale jak ludzie się do tego przyzwyczają, a po 5 latach właściciele tych algorytmów zdecydują, że chcą kształtować społeczeństwo na taki, a nie inny sposób, to ludzie będą łykać nieprawdę jak
normalnie. Już łykają nieprawdę.
Ja wiem, jak ale to jest początek, a to może doprowadzić do totalnej kontroli społeczeństwa, naprawdę. To jest niesamowite, w jakim kierunku to zmierza. I potem ludzie wierzą, że taki Outlaws, Vanguard, Assassin's Creed Shadows to są złe gry. Bo przeczytali przecież w internecie. Ktoś tak napisał.
No, wiesz.
Było czarno-białe zdjęcie z napisem 0 na 10.
To jest, to też jest skomplikowane. Właśnie ja bym chciał się skupić trochę na ludziach i na graczach, bo wiesz, na przykład Ja nie chcę mówić, że ludzie nie mają prawa twierdzić, że Assassin's Creed Shadows im się nie podoba, bo to jest w ogóle bzdura. Masz prawo lubić coś lub czegoś nie lubić, nie? I
nie, no oczywiście, że tak. Masz prawo krytykować. Możesz powiedzieć, że Soulsy to jest gówniana gra, no.
Tak, albo mogę powiedzieć, że świetnie bawiłem się z grą Star Trek, bazującą na pierwszym filmie Star Trek J.J. Abramsa, w której grało się kapitanem Kirkiem i Spokiem w kooperacji, ta gra była fatalna, ale przeszedłem ją całą z moim bratem i bawiliśmy się doskonale. Wiesz, nie, ale jakby coś, o coś innego mi chodzi. To powtarzanie informacji bazujących na zdaniu jednego czy drugiego influencera albo jakiejś nieprawdy, która została wrzucona w internet i wiesz, i krąży, i teraz jeden z drugim powtarzają, aż z tej kulki śniegu robi się ogromna, wielka kula, a za nią pędząca lawina i teraz już tego nie zatrzymasz. Ludzie wiedzą lepiej, chociaż nie grali. Ale są też tacy, co grali. Ja ostatnio byłem w szoku, że jeden kolega, który z naszego Discorda, który na przedpremierą gry już był bardzo negatywnie nastawiony na to Shadows i on po prostu uznał, że to jest gówniana gra i koniec. I ona na pewno, bo to, bo tamto, bo wam to. I potem parę tygodni po premierze on mówi, że on zrobił już 40 godzin w tej grze i zaczyna krytykować. No i ma jakby, i ludzie zaczęli mówić, ale jakby ty grałeś tylko po to, żeby przyjść jednak i powiedzieć nam, że miałeś rację, że ta gra jest słaba, bo coś tam. I tak. On jest wielkim fanem serii, on tę serię lubi i teraz on wie, że to czy tamto było zrobione lepiej w innych częściach. Z czym ja się nie do końca zgadzam, ale nie chcę mi się teraz wchodzić w szczegóły. Natomiast, wiesz, i okej, okay, on ma takie zdanie. Ja nie będę teraz próbował insynuować, skąd to jego zdanie się bierze, czy on się po prostu uparł i będzie tak mówił, bo ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, nie jestem w stanie, Łukasz, zrozumieć, jak można tak bardzo zafiksować się na punkcie gry. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, chociaż sam
tak
wiem...
Ostatnio z tym trailerem tego Shreka nowego, gdzie też się, kurczę, dorośli 40-latkowie zesrali, jak wygląda zielona postać w kreskówce dla dzieci. No.
Tak, znaczy, tak, dokładnie. I jakby to w ogóle to wszystko, co się dzieje w internecie a propos trailerów, pokazów, jakichś zdjęć tego, jak ta dana kobieta wygląda, czy nie wygląda, a ten się zachował, a ten się zesrał, to wszystko jest jedna wielka samorozwijająca się spirala spierdolenia. Ja bym chciał ten odcinek tak nazwać, ale oczywiście tak go nie nazwiemy. Dla mnie jakby wiesz, i to jest niesamowite. A chciałem tylko powiedzieć, że mówię to z pełną odpowiedzialnością jako człowiek, który toczył pianę przez rok po obejrzeniu Star Wars The Last Jedi. Tak? I dalej uważam, że to było dla mnie ważne popkulturowo, to było moje hobby i dalej uważam, że to, co się wydarzyło, tak samo zresztą jak ty, że to, co się wydarzyło, było nieporozumieniem. Natomiast, nie wiem, ja nie chodziłem i nie mówiłem, że ta aktorka azjatka, która gra tą postać, jest taka straszna, czy coś tam. Nie analizowałem, czy Rey wygląda dobrze, czy nie wygląda dobrze, czy tam jest za dużo czarnych i za dużo kobiet, wiesz. Ja mówiłem, że historia Luke'a Skywalkera w tym filmie nie oddaje mu sprawiedliwości. I że człowiek, który zrobił ten film, nie lubi Gwiezdnych Wojen i on chciał to za wszelką cenę pokazać fanom Gwiezdnych Wojen.
Natomiast... No tak, ja też muszę przyznać, że znaczy miałem ostry hejt, ale faktycznie skierowałem go tylko i wyłącznie w kierunku
reżysera
Ryana Johnsona i pani Kathleen Kennedy.
Ale to nie było tak, że ty siedziałeś w internecie i pisałeś, Ryan Johnson musi umrzeć, nie?
Nie, ale zdarzało mi się napisać, mam nadzieję, że nie stworzył już żadnego filmu w historii. I tak samo uważam, że Kathleen Kennedy nie powinna już nigdy stworzyć żadnego filmu z Gwiezdnych Wojen.
Tak,
ale... Kiedyś uważałem, że już żadnego, ale potem jednak się doedukowałem, jakie ona filmy w historii wyprodukowała, no jednak kurde, no, stubana
dlatego ona
zrobiła
tak siedzi
trochę
w tym Disneyu, tak, ona ma wszędzie no. Układy, ona ma haki na wszystkich jak Kaczyński. W każdym razie w każdym razie tak, więc ja mówię, z pełną odpowiedzialnością to mówię, tylko może myśmy trochę dorośli, przede wszystkim wszystkie wydarzenia ostatnich 5 lat jednak troszeczkę nas do świata zdystansowały, prawda? Znaczy do świata. Mam wrażenie, że chyba już jakby jesteśmy na tyle dorośli i tyle przeżyliśmy w życiu, że jesteśmy w stanie odróżnić realne problemy od pierdół. I sorry, ale to nakręcanie się, wygląd tych kobiet, a to woke wsadzane wszędzie, a geje, a to, a tamto. I właśnie szukanie problemów w takich rzeczach, jak ty mówisz, w zwiastunie Shreka, córka Shreka źle wygląda. To jest problem. Będziemy rozmawiać o tym przez 5 najbliższych dni w internecie. Będziemy pokazywać sobie obrazki i sugerować, że na pewno nie dość, że ta córka Shreka jest brzydka, bo przecież teraz wszystkie postaci kobiece w grach i w animacjach muszą być brzydkie, bo woke, to ona jeszcze na pewno będzie lesbijką. Gorzej, ona to na pewno już siusiaka będzie miała między nogami, bo woke. I wiesz, dorośli faceci, nie tylko zresztą faceci, kobiety też, siedzą przed klawiaturą i zajmują się takimi bzdurami, nie?
No i tak powiedziałeś, że dorośliśmy, może zmądrzyliśmy przez te ostatnie 5 lat jednak trochę zmienionego świata. A, tak, no na pewno, ja dużo mi się w głowie zupełnie inaczej poukładało, ale jedną z rzeczy, która po prostu mną kieruje dzisiaj, to jest to, że ja nie chcę dokładać do internetowej spierdoliny. Ja lubię, nie mogę powiedzieć, że się pokłócić, ale lubię podyskutować czasem na Discordzie z jakimiś tam moimi opiniami, jak lubię ciebie podrażnić tym, że beznadziejnym filmem były Duchy i Nisherin, czy coś takiego. Ale to są takie rany, nie musi nam się wszystkim podobać, nie, to no, samo. Jest to oczywiście tak, całkiem normalne i człowiek inteligentny powinien z innymi umieć rozmawiać i wymieniać poglądy. Problem jest taki właśnie, że dzisiaj ludzie poświęcają czas na to, czy zielona postać w bajce będzie miała coś tam, albo czy binarna postać w grze będzie robiła coś tam. A potem, i przepraszam, że trochę tutaj no, politycznie zagram, a potem głosują tak, jak głosują, bo nie rozumieją rzeczy, które naprawdę mają wpływ na ich życie i na świecie dzieją się takie rzeczy, jak się dzisiaj dzieją, bo wolą dyskutować o takich pierdołach zamiast poświęcić tę chwilę czasu i nie wiem, poczytać o zjawiskach ekonomicznych czy czymkolwiek, żeby kurde zrozumieć, bo jakie są konsekwencje absurdalnych decyzji, które podejmują.
Bo jesteśmy otoczeni morzem debili.
I to prawda.
Kiedyś troszeczkę wahałem się albo zastanawiałem się, czy to nie jest troszeczkę z mojej strony takie, wiesz, zuchwałe, czy ja się nie wywyższam. A dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości. Przepraszam, ale nie mam żadnych wątpliwości. I nie myliliśmy się z Kuldanem już dawno temu, mówiąc, że ludzie to debile. Ja to podtrzymuję. I patrząc na to wszystko, co wydarzyło się w trakcie pandemii, patrząc na to, jak ludzie zachowują się nadal, przykro mi bardzo. I to, o czym ty właśnie mówisz, o tym głosowaniu, o tym jakby, wiesz, że ludzie jakby rzeczywiście... nie rozumieją za bardzo większości rzeczy w swoim własnym życiu, które ich otaczają. I wiesz, i właśnie to też jest trochę tak, że ten internet dzisiaj to się dla nas zrobił takim, wiesz, chleba i igrzysk, nie?
Tak.
Świat się wali, ten piesek siedzi na środku pokoju, przy stole i płoną ściany i sufit, a ten piesek mówi, it's fine, wszystko jest w porządku, bo mamy nowy temat. To będzie Jamesem Bondem. Na pewno dadzą czarną babę. Czemu córka Shreka jest brzydka? Mówimy o animowanej postaci trolla. Wiecie, trolla.
No.
I tak dalej, i tak dalej, i
to,
tak dalej.
Wiesz, i to piszą ludzie, którzy oglądali, kurczę, Rumcajsa, nie?
Tak. Muszę się na sekundę zastanowić, bo chciałem coś jeszcze powiedzieć a propos tego wszystkiego, o czym... A, już wiem. Anegdotka. I przejdziemy potem do tego obiecanego przez ciebie rasizmu i homofobii, bo ja bym chciał, żeby to jeszcze wybrzmiało na koniec. Natomiast anegdotka a propos ludzkiej głupoty. Ktoś ostatnio wrzucił zdjęcie na Facebooku, gdzie był piękny zachód słońca, a nad nim dużo tych takich śladów po samolotach, nie? Ja to zdjęcie wrzuciłem wam na Discorda i zapytałem się was w sumie, czy tak naprawdę ja do końca nie wiem, czym są te ślady, które te samoloty zostawiają. Jakby co to jest za efekt, nie? Jak tam ta fizyka działa? Mhm. No i żeście mi ładnie w dwóch zdaniach wytłumaczyli, że silniki, które generują to ciepłe powietrze w tym zimnym powietrzu na tym pułapie, na tej wysokości po prostu generują tę parę wodną, która...
Kondensacja wody się...
Dziękuję. I ta para wodna skondensowana utrzymuje się przez dłuższy czas na niebie, ponieważ tam jest zimno, nie? No. Jakby dwa zdania. Ja mówię, okej, dziękuję, wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast pod tym postem, z zachodzącym słońcem, z tymi liniami, które były na niebie, 90% wszystkich komentarzy, to była polska jakaś stronka, było o tym, że z czego tu się cieszyć. Zobaczcie te chemtrailsy. Zobaczcie, co oni znowu nad nami rozsypują. Kogo obchodzi pomarańczowe niebo? To niebo na pewno jest pomarańczowe przez tą chemię, którą oni rozsypują z tych samolotów. Nie ma się co dziwić, że tyle jest zachorowań na raka, jak oni cały czas jakieś świństwa nam wylewają na głowy i dzisiaj cieszycie się ładnym zdjęciem, a jutro wszystkich będzie boleć głowa. Nie? I cały dostęp do wiedzy tego świata, który jest w tej chwili na wyciągnięcie ręki, bardzo proste wytłumaczenie rzeczy, tak jak to, że wyście mi w dwóch zdaniach wytłumaczyli, czym są ślady samolotów na niebie. To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Bo ludzie nie chcą tej wiedzy i nie chcą wierzyć naukowcom, nie chcą wierzyć lekarzom, nie chcą wierzyć autorytetom, bo przecież oni kłamią. Nie patrz w górę, dokładnie. Bardzo mądry film Netflixa.
Wspaniały jest. Natomiast co ciekawe, bardzo dużo ludzi bo ja też widziałem u siebie w mieście raz taki post na grupie takiej, wiesz, lokalnej, że też właśnie ludzie pisali, że to chemtrail, a ktoś napisał, że właśnie bardzo ładny zachód słońca i tak dalej. No i część ludzi pisze, że to nie mogą być ślady samolotów, bo jak ja byłem młody, to tego nie było. Mhm. Prawda. Było tego, znaczy to było, tylko było tego wielokrotnie mniej, bo samolotów nad naszymi głowami latało wielokrotnie mniej, bo ludzi było dużo mniej.
Ludzi też nie było stać na te podróże
i ludzi nie było stać na te podróże, bo wymyśliliśmy tańsze loty i tak dalej. Po prostu wystarczy spojrzeć sobie na flight radar, ile w danej chwili w każdym miejscu lata tych samolotów i każdy człowiek, który ma jednak trochę loju w głowie, powinien być w stanie wyciągnąć z tego sensowne wnioski, ale jednak nie.
Stary, ja w zeszłym tygodniu w pociągu do Gliwic usłyszałem, do Katowic, Gliwic, nieważne, usłyszałem dwie 40-letnie babki, które dyskutowały o tym, że na jedną z nich ukraińska szeptucha nałożyła...
Urok?
Urok, tak. I ona musiała iść do polskiej szeptuchy, żeby ta polska szeptucha tą złą energię z niej ściągnęła, ale pamiętaj, że tak nie można za często chodzić ściągać tą złą energię z siebie, bo wtedy to tak dobrze nie działa. Mhm. Rozumiesz?
Ale to ciekawe, że te uroki mają takie samo API.
Urok ona rzuciła na.
No, że wiesz, że ten urok rzucony po ukraińsku można zdjąć po polsku. To jest ciekawe, że to wiesz.
Nie, no to jest, wiesz, to jest i wiesz, i ja nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie. Jakby...
Grzechu, zmieniłeś mi się w robota.
Tak? To co? Teraz dalej słyszysz mnie jako robota? Halo, halo? Chyba ktoś rzucił na nas urok, słuchajcie. Łukasza nie słychać już w ogóle.
Grzechu, słyszysz?
Tak, jestem.
Bo ja się nie jestem w stanie zrozumieć, jesteś robotem, bo mnie takim strasznie grzeczącym.
To musimy chwilę poczekać. A jednak Łukasza wyrzuciło. Przed nagraniem też miał jakieś małe problemy. I teraz widzę, te problemy wróciły. No to ja mówię, to jednak urok. Szeptuchy rzucają na nas urok za to, że się śmiejemy z tego. I proszę, chyba nie powinniśmy się śmiać z czarnej magii, bo jak widać działa. User joined your channel. Łukasz, jak mnie słyszysz teraz? Dalej nic?
Nie jestem w stanie ciebie usłyszeć. Ogromny jeden wielki szum i głos robota.
To bardzo niedobrze, bo nie mamy jak dokończyć odcinka. Ale jaja, faktycznie uroki działają. User
joined your channel. Okej, jesteś?
Jestem jak teraz.
Okej, teraz się słyszę. Musiałem zrestartować TeamSpeak.
No, u ciebie były problemy, wiesz? Dlatego ja powiedziałem, że...
Dobra, ja zatrzymałem tam to nagrywanie, bo...
Audacity?
Że może Audacity mi robił ten syf, wiesz, bo wiesz, przedtem z TeamSpeaka wróciłem, dalej było źle, a drugi dopiero restart TeamSpeaka mi pomógł.
No i co teraz? No niepotrzebnie wyłączyłeś Audacity, bo to jest najgorsze, co mogłeś zrobić. Teraz nie będzie odcinka przez ciebie, widziałeś?
Skleimy razem, nie bój się, zrobię jeszcze raz, poszło i tyle.
Słuchajcie, wracamy po technicznych problemach. Tak jak już zauważyłem, zaczęliśmy mówić o urokach rzucanych przez szeptuchę i natychmiast rozłączyło Łukasza. Także przepraszamy, więcej z czarnej magii się śmiać nie będziemy. Łukaszu, słuchaj, generalnie rzecz biorąc, homofobia i rasizm. Rozmawialiśmy sobie przez telefon i ja zauważyłem jedną rzecz, ty się ze mną zgodziłeś, że... Ja mam takie wrażenie, że jednak ludzie coraz częściej uzewnętrzniają bardzo negatywne swoje postawy, takie chociażby jak właśnie niechęć do osób o innej orientacji seksualnej i na przykład postać z Dragon Age Veilguard, ta niebinarna postać, jest bardzo nielubiana przez internet, prawda? To już wiemy, mamy to ustalone. I na przykład jednym z argumentów przeciwko tej grze był fakt, że nie można zabijać swoich towarzyszy z drużyny. A przecież w innych grach BioWare można było zabijać. No i teraz, jak ja sobie przypomnę, to w pierwszym Mass Effect można było zastrzelić Urdonota Rexa podczas jednej z kłótni, do której w ogóle mogło nie dojść, ale to była sekwencja, która była wyreżyserowana przez twórców. I bodajże w Dragon Age 2 jedna czarodziejka, która była członkiem twojej drużyny, mogła doprowadzić do walki z tobą, to znaczy twoje złe czyny były w stanie spowodować, że ona się wściekła i atakowała cię i ty musiałeś z nią walczyć i ją zabić. Natomiast ja sobie nie przypominam, żeby można było tak sobie chodzić w tych grach i odwalać każdego towarzysza swojej drużyny od tak se. No a pojawiły się właśnie głosy, które mówiły o tym, że przecież w RPGach tak można robić, a tu nie można robić. Ja sobie od razu pomyślałem, że ci ludzie, którzy o tym piszą, to by po prostu chcieli podejść i ściąć łeb tej niebinarnej postaci, która zieje ogniem, no bo ona jest taka obrazoburcza dla nich, no bo jak to tak może być? I jestem przekonany, że głosy wzięły się właśnie od tego, że oni by chętnie podeszli i po prostu ścieli jej ten łeb z samego faktu, że nie podoba im się to, kim ona jest.
No, tak pewnie wielokrotnie jeszcze.
Tak, najlepiej. I tak samo jestem przekonany, że ta niechęć do Assassin's Creed, która ciągnie się już miesiącami, jeszcze długo przed premierą się ciągnęła, wynika raz z tego efektu Mandeli, o którym już wspominałem, i z tego, że nagle Ubisoft jest chłopcem do bicia, tak jak wcześniej było nim Electronic Arts, ale też z faktu, że w grze jednym z głównych bohaterów jest Yasuke, który jest czarnoskórym samurajem. I ten czarnoskóry samuraj w grze science fiction, która zawsze była grą science fiction, i papieże strzelali laserem, działy się różne dziwne rzeczy, a całość opiera się o kontakt z pradawną cywilizacją tak zaawansowaną, że praktycznie stworzyła nasz świat. I to wszystko jest spoko, nie? Ale nagle w grze dziejącej się w feudalnej Japonii jedna z dwóch głównych postaci jest czarnoskóra. I internet eksplodował.
No tak, ale ty mi jeszcze mówiłeś, że widziałeś w internecie krytykę na temat tej gry, że można tam niszczyć kapliczki Shinto, czy jakiej tam religii. Tak. I wiesz, no kurczę, no już bez przesady. Z jednej strony gracze cały czas mówią, że w grach powinna być fizyka, powinniśmy móc niszczyć światy i tak dalej. Wiesz, w serii gier, w której zabijamy papieża, nagle, kurczę, katolikom w Polsce przeszkadza to, że można zepsuć kapliczkę.
I wiesz, i co więcej, w poprzedniej dużej odsłonie Assassin's Creed, Valhalla, wcielaliśmy się w wikinga, który razem z innymi wikingami najeżdżał chrześcijańskie kościoły i klasztory w Anglii, rabował je, podpalał i mordował zakonników i księży. I nikt nie pisnął słowem, nikt. Ale nagle można niszczyć kapliczki w Japonii. Co więcej, wiesz, jeden z japońskich polityków w ogóle zrobił na tym szum wokół własnej osoby, bo on przecież zrobił medialny szum o to i nagle Ubisoft wprowadził jakiś patch, który chyba zlikwidował niszczenie tych kapliczek, czy włączył opcję wyłączenia możliwości niszczenia tych kapliczek, nie wiem dokładnie. Bo ja właśnie, wiesz, ja już teraz mniej zaczynam to śledzić, bo w zasadzie po co?
No, po co nie się denerwować, nie? Tak naprawdę nie ma po co. A wiesz, a wracając jednak do tego konkretnego bardziej tematu, ten rasizm i homofobia, niestety te negatywne emocje są coraz bardziej uzewnętrzniane, bo też ci ludzie, którzy takie emocje mają w sobie i może przez jakiś czas je tłumili, bo wiedzieli, że są złe, coraz bardziej czują, że im wolno to powiedzieć, bo tak, dostają takie sygnały od praworządności po prostu i to się robi modne, to się robi cool.
I jakby social media już tego nie banują, nie każą za to, nie wiem, czy zauważyłeś?
No nie, no ale to nie trzeba było zauważyć. Facebook wprost po tym, jak Trump doszedł do władzy, zmienił swoje zasady na swojej platformie i napisali, że nie będą już tego moderować, że to już jest okej. Dlatego tak. to jest straszne, to jest przerażające. Dlatego ja powiedziałem, że te korporacje nie mają żadnego kręgosłupa moralnego. Jedyna rzecz, która się liczy, to oczywiście kasa. To nie jest dla mnie żadne zaskoczenie.
No tak.
Natomiast jednak ktoś tymi firmami nadal rządzi, ktoś stoi na ich czele i ci ludzie chociaż mogliby mieć No powiedzmy sobie szczerze, taki Zuckerberg przecież on ma takie ogromne pieniądze, że on już więcej ich nie potrzebuje. On mógłby mieć kręgosłup moralny.
Tak, ale za nim i wokół niego są ludzie, którzy dalej na tym chcą robić biznes, nie?
Ale on mógłby mieć na to wywalone. To nie jest tak, że on już, wiesz, straci pieniądze i nie będzie miał za co żyć do końca życia, nie?
Nie, no natomiast, oczywiście.
No niestety tak nie jest, ale ta możliwość uzewnętrzniania się tych strasznych rzeczy jest bardzo nieprzyjemna. Myśmy mieli taką dosyć ciężką rozmowę w tym tygodniu w domu, bo córka nam się pożaliła, że u niej w klasie jest jeden homofob, który się z tym w klasie nie kryje i całej klasie jest z tym bardzo niedobrze tak naprawdę. No ale jak gdyby nie zwracałem na to uwagi, no to myśmy z żoną zrobili taką małą lekcję córce, że no niestety tolerancja jest cudowna, ale nie wolno tolerować nietolerancji. I powiedziałem mojej córce Oli, że jeżeli ta sytuacja się w szkole powtórzy, to ja bym chciał, żeby Ola to powiedziała, że nie, jako klasa nie możemy tego tolerować. I ja powiedziałem, jeżeli nauczyciele się z tym nie zgodzą, to ja będę się konfrontował z nauczycielami, ale tak, ja osobiście uważam, że nie wolno tolerować braku tolerancji a niestety dzisiaj internet całkowicie to stolerował, bo tak. Jest rządzony przez te firmy, które, dla których się liczą tylko kliki, a się okazuje, że to się klika, że ta kontrowersja działa. Jeszcze co najgorsze, razem z tym rośnie poparcie polityczne dla grup, które mają takie poglądy i to jest dla mnie przerażające. Ja tu akurat muszę przyznać szczerze, ja się po prostu boję. Ja niestety już, znaczy niestety fajnie, cudownie tak naprawdę, że dorosłem i zmądrzałem i dzisiaj ja nie potrafię sobie tego wyobrazić tak naprawdę, jak to się dzieje, że ludzie mieszkający w wolnym kraju mówią wprost, że oddadzą głos na człowieka, który popiera dyktaturę. Jak gdyby ludziom naprawdę się wydaje, że wolność jest zagwarantowana. Nie przemawiają do nich zdjęcia, że w latach 70. w Afganistanie była totalna wolność, kobiety chodziły w miniówkach i to był normalny kraj. Nie przemawia do nich to, że w Rosji były wybory demokratyczne, a dzisiaj można o nich zapomnieć. I mi się wydaje, że naprawdę wolność raz wywalczona jest dana na zawsze. I to jest dla mnie niepojęte już dzisiaj.
Jest. I niestety też jakby to, o czym mówisz i to przyzwolenie dla braku tolerancji, które obecnie widzimy w internecie, przez wielu jest przyjmowane z otwartymi ramionami. Ludzie się cieszą i mówią, nareszcie wraca normalność, prawda? I to też jest przerażające, co nie zmienia faktu, że musisz przyznać, że wskazówka była już tak mocno odchylona w lewo, że w pewnym momencie po prostu jakby równowaga wykazała napór, ten napór odgiął teraz wskazówkę bardzo w prawo, wszyscy to odczuwamy i wiesz, i znowu nie możemy znaleźć środka, nie możemy znaleźć tego ekwilibrium, tego balansu normalności. Odchyliliśmy się tak bardzo w lewą stronę, że teraz mamy efekt jojo. Wszystko wraca z powrotem z wielkim, kurczę, w ogóle krzykiem. I dlatego ja bym chciał jakby zakończyć całą naszą rozmowę jedną rzeczą, która wydaje mi się niesamowicie istotna. Bo oczywiście to, o czym ty mówisz, rozmowa z twoją córką, to, co powiedziałeś, to, że jeżeli uznasz, że trzeba, to pójdziesz i będziesz walczył z nauczycielami, to są ważne rzeczy, ale to są rzeczy, które dzieją się w prawdziwym życiu, w twoim życiu, masz na nie realny wpływ i chwała ci za to, że reagujesz i robisz coś z tym. I uważam, że na tym wszyscy powinniśmy się skupić. Natomiast to wszystko, co dzieje się w internecie, należy wyrzucić do śmietnika. Należy zamknąć się już na internet, taki w tej formie, której dzisiaj jest. Przestać czytać te rzeczy, przestać dyskutować z tymi ludźmi, bo wiesz co, bo ty ich nigdy nie zmienisz. Nie zmienisz tego. Nie przemówisz do rozsądku. Nie wytłumaczysz, czym są te ślady na niebie, bo oni wiedzą lepiej. I jedyne, co ty zyskasz w internecie w dniu dzisiejszym, to jest więcej siwych włosów na głowie. I ja niestety coraz bardziej w to wierzę, że należy sobie darować social media i odpuścić przebywanie na nich, bo codzienna dawka informacji z Facebooka, które czytam na telefonie, tylko i wyłącznie powoduje, że ja się gorzej czuję i jest mi źle. I po prostu coraz rzadziej zaglądam w ten telefon.
Bo te social media niestety są bardzo brzydko zbudowane. Ja dopiero ostatnio, nigdy nie używałem wcześniej, ostatnio zacząłem trochę używać Reddita. Jestem tam na kanale Company of Heroes 3, jestem tam na kanale o drukowaniu 3D, no ale niestety, im to nie wystarcza, że jestem zainteresowany tym, co mnie interesuje. Oni pomiędzy posty muszą mi wrzucać sugerowane, promowane i wiesz, i mi wrzucają te posty polityczne albo jakieś tam właśnie inne problemy i tak dalej, bo ludzie w okolicy się tym interesują i tak dalej. Ale ja kurde nie, ale ja wam powiedziałem, że jestem zainteresowany drukowaniem 3D i Company of Heroes. Mhm. Jak gdyby, dlaczego połowa mojego tego feedu to jest coś, co wy uważacie, ja powinienem czytać. I tak niestety wszystkie te gówna dzisiaj działają. I zgadzam się z tobą w zupełności. Znaczy nie totalnie, bo uważam, że na szczęście ja znalazłem dla siebie zdrowe social media, czyli Mastodon, który nie ma żadnych algorytmów, czyli dzieje się tam tylko to, co ja chcę, żeby się działo. Nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych promowanych postów.
Ale on działa tak jak Twitter, czy on działa tak jak Discord? Jak działa Mastodon?
Mastodon to jest kopia Twittera. Kopią niezależną Discorda jest Matrix.
Matrix?
Przy czym fajne jest to, że do tego wszystkiego używasz tego samego loginu. No, to byśmy musieli dużo porozmawiać na temat tego, jak niezależna społeczność programistów na świecie tworzy oprogramowanie open source, które jest wielokrotnie lepsze od tego, co... Znaczy może nie jest lepsze. Jest dużo lepsze moralnie od tego, co oferują korporacje. No ale niestety, wiąże się to z tym, że ja na przykład mam konto Mastodona, mam na serwerze 10.10.10.pl, no i taki serwer oczywiście bez wpłat na Patronite się nie utrzyma, no bo ktoś za ten serwer płaci. Tak więc no płacę tam 50 zł rocznie za ten serwer, oni chyba proszą o 2 zł miesięcznie, żeby każdy użytkownik płacił i to w zupełności opłaca serwer i rozwój. No i mi się wydaje, że za niezależność od amerykańskich korporacji, 2 zł miesięcznie każdy z nas powinien być w stanie zapłacić za dostęp do internetu takiego, jaki chcemy, a nie takiego, jaki ktoś nam tworzy. Ale wiem o tym, że jestem w ogromnej mniejszości i wiem to po tym, ile jest użytkowników Mastodona, ile jest użytkowników Facebooka, X-a i całej reszty.
No ale to też jest kwestia jednak tego, że ludzie są przyzwyczajeni, nie?
Tak, tak.
Plus jednak, wiesz, płacić za internet, wiesz, to
też... No te firmy też dawały narkotyk przez wiele lat za darmo.
No, oczywiście, że tak. No, to jest to i widzisz, i to jakby... A po raz setny, wiesz, sprawdza się powiedzenie, że nic nie jest za darmo w tym życiu i to jest niestety prawda, moi drodzy. Ja tylko chciałem od razu uprzedzić ludzi, którzy napiszą w komentarzach teraz, że ja widzę taki feed, bo ja śledzę takie rzeczy, a coś tam, a jak sobie ktoś ustawi feed, to nie widzi takich rzeczy, a coś tam. To jest jedna rzecz. Jeżeli ktoś naprawdę faktycznie potrafi tak ustawić sobie feed, że tych rzeczy nie widzi, to ja winszuję, bo ja na takim Facebooku na przykład mam wszystko praktycznie odfollowowane, odlajkowane, a i tak wyświetlają mi się te rzeczy, czy tak jak na YouTube, gdzie naprawdę chciałem znaleźć rozwiązanie jednej zagadki środowiskowej w grze i nagle dostałem po mordzie po prostu tygodniem negatywnych filmików na temat tej gry.
Ja ci mogę podpowiedzieć, skąd się te rzeczy w feedzie biorą.
No.
Na przykład odwiedził nas kiedyś kolega ze swoją partnerką i siedzieliśmy sobie wspólnie w kuchni i ona szukała sobie wakacji w Japonii. Ale na naszym IP, u nas w domu, tak? Nie na moim telefonie, nie na żony telefonie i tak dalej, tylko u nas z domu. I nawet nie, właściwie nie, ona nie korzystała z naszego internetu, ze swojego telefonu komórkowego korzystała. Ale przez to, że siedziała z nami przy jednym stole przez 6 godzin i gdzieś tam w te sobie klikała, to przez potem kolejne 2 tygodnie ja i żona mieliśmy cały czas na feedzie reklamy wyjazdu do Japonii.
Ale co, myślisz, że te wszystkie staruszki w moim bloku hejtują Assassin's Creed'a codziennie?
Nie, nie, ale przychodzą do ciebie różni koledzy, ty się z różnymi kolegami spotykasz. Jeżeli uważasz, że te firmy nie wiedzą, kto jest na naszym Discordzie, to myślę, że się też mylisz.
Wiesz, ja myślę, że to jest też kwestia tego, że ja jednak siedzę w Giereczkowie od kilkunastu lat, że dokładnie ja robię recenzje, że ja się udzielam w internecie i tak dalej, nie?
Oni... Naprawdę, jeżeli chodzi o te metadane, o które oni o nas posiadają, mimo tego, że Unia Europejska nas chroni dużo bardziej niż amerykańskich obywateli, to oni już dobrze wiedzą, co spróbować tobie wysłać, żebyś kliknął. Na szczęście tobie się zmieniły nawyki w ostatnich latach, tak jak mówisz, się odciąłeś od dużej części social mediów. Tego X-a nie używasz już wcale, zresztą ja tak samo, ja X-a czasem otworzę.
No już od 2 lat przynajmniej nie używam.
Zawodowo czasem potrzebuję tam coś spojrzeć, więc konto jeszcze posiadam. Natomiast niczego nie zapostowałem, nie polubiłem, nie zretweetowałem już od momentu, jak Musk kupił X-a, tak naprawdę. Czyli to będą 2 lata też ponad. I tak, ja osobiście też muszę przyznać, polecam odłączyć się od większości social mediów. Zachęcam dołączenie do naszego Discorda na rozgrywce, a jak się Discord zepsuje, to będziemy szukać innego miejsca.
Ale nie wszyscy, bo znowu się zepsuje, no dokładnie. Sorry, bo nie wiem, coś jeszcze chciałeś powiedzieć, czy nie?
Nie, tak naprawdę nie. Myślę, że wystarczająco dużo powiedzieliśmy. Jebać rasistów i homofobów mogę jeszcze tylko dopowiedzieć. I tyle.
Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że też często w tych dyskusjach, kiedy ja właśnie tutaj przychodziłem na przykład na Discorda, czy na Facebooka i mówiłem, czy nawet tutaj gdzieś na podcaście mówiłem, że właśnie wiesz, że ci rasiści, że ci homofobi, że taka wiesz... dużo, bo to wiesz, i to ksenofobii też, i jakieś i dziwacy, i foliarze, naprawdę jest cała masa bardzo negatywnych ludzi w internecie, którzy robią się coraz bardziej niebezpieczni. I wtedy zawsze słyszałem w odpowiedzi, że to jest znikomy procent. Ci ludzie to są bardzo werbalni, ale jest ich niewielu. I mam wrażenie, że to jest takie trochę tłumaczenie na zasadzie, nie, na pewno nie będzie wojny. Rosja tylko tak se stoi na tej granicy z Ukrainą i tak dalej, albo COVID nie istnieje, bo ludzie po prostu, wiesz, ze strachu przed COVID-em zaczęli sobie wmawiać, że on nie istnieje, bo w ten sposób, wiesz...
To nie Rosjanie, to Putin, nie?
Tak, łatwiej się w ten sposób zasypia. Tymczasem ja powtarzam i widać to ten efekt lawiny, że to jest realny problem i bardzo źle się dzieje w internecie. I bardzo dużo karaluchów wypełzło i ta nienawiść, i ten hejt, i ta negatywna energia, która się dzieje, jest realnym zagrożeniem. I pal licho już te gry i ich sprzedaż, mimo tego, że tak jak Łukasz zauważył, przez to ludzie też tracą pracę. Ale wiesz, no nie będziemy teraz już na koniec tutaj wchodzić w te wszystkie tematy, ale przecież właśnie ten hejt w internecie, samobójstwa dzieci i młodzieży, które się z tego powodu dzieją, dezinformacja, która realnie zagraża ludziom, realnie zagraża ich życiu.
Szczepionki.
Chociażby szczepionki. To są rzeczy, które wpływają na ludzkie życie. I możemy sobie wmawiać, że to jest znikomy procent ludzi, który jest werbalny, a algorytmy to rozsiewają. Ale właśnie już wiemy, że algorytmy to rozsiewają i że niedługo tylko takie gówno będziemy widzieć w internecie. No.
Tak, to jest niestety prawda. I należy się na nią bardzo mocno uodparniać. Jeżeli chce się ten internet czytać, to trzeba mieć naprawdę twardą głowę, twardą dupę i umieć to wszystko przesiewać. Bo broń Boże nie zachęcam ludzi do braku informowania się o tego, co się dzieje w świecie, bo uważam, że ignorancja nie jest rozwiązaniem. Uważam, że powinniśmy się interesować tym, co się dzieje, bo ludzie po to są, ludzie powinni się rozwijać, czerpać wiedzę i wyciągać prawidłowe wnioski, tylko tych prawidłowych wniosków nie ma już dzisiaj w internecie. Internet już nie jest źródłem wiedzy. Co mogę tylko skwitować tym, że przez wiele lat, mimo próśb Wikipedii o to, żeby wpłacić im pieniądze, nigdy tego nie zrobiłem. Jak tylko Elon Musk napisał, że chce kupić Wikipedię, natychmiast im wpłaciłem pieniądze. Bo tak, nie chciałbym, żeby jakiś miliarder kupił Wikipedię.
Wiesz, inna sprawa, że tak naprawdę na Wikipedii też już od dawna nie można polegać. No. Ale... Słuchajcie, nieważne. Ja bym chciał zakończyć optymistycznym akcentem. Otóż Wspomniałeś dzisiaj, Łukaszu, na nagraniu o Dominiku i jego kanale Lego. Ja bym chciał tylko powiedzieć, żebyście zajrzeli na ten kanał. To jest kanał, który nazywa się Not Funny Bricks. Dominik udziela się też u nas na Discordzie, którego już żeśmy dzisiaj z Łukaszem wielokrotnie zachwalali. Zobaczcie sobie kanał Not Funny Bricks na YouTube. Zobaczcie fajne animacje z klockami Lego, które Dominik tam serwuje. Zostawcie mu suba, dajcie mu lajka i korzystajcie z tych rzeczy. Patrzcie optymistycznie w ten internet, jeżeli jeszcze w niego dalej patrzycie, szukajcie takich fajnych zajawek, a nie tych negatywnych, tak jak Łukasz powiedział. Filtrujcie wszystko przez trzy różne filtry albo dajcie sobie spokój, jeżeli to was zbyt męczy i denerwuje, i nie dawajcie się wkręcać w te wszystkie negatywne spirale spierdolenia, bo wy nic na tym nie zyskujecie.
Nie, tracicie tylko zdrowie. Szukajcie pozytywu.
I słuchajcie,
a jest tego bardzo dużo. Nadal żyjemy we wspaniałym świecie. Powstaje wokół nas masa cudownej kultury z każdej dziedziny i każdy z was prawdopodobnie ma wokół siebie jakichś fajnych, wspaniałych ludzi, z którymi lubi spędzać czas. I tego wam bardzo życzę.
I na tym się koncentrujcie, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby słuchać grubych rozmów, kiedy tylko się ukazują. Dziękuję za kolejny odcinek. Dziękuję ci, Łukasz, za to, że przyszedłeś, za to, że mogliśmy razem wspólnie nagrać po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni, grube rozmowy. No i co? I do następnego.
Do następnego. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Z chęcią skorzystam kolejny raz.
Pa, pa.